Proszę Państwa o zajęcie miejsc i o wytężenie uwagi.
Jest tutaj, no to zgłosisz się w komunikatach.
Cześć. Otwieram 34. sesję Rady Miasta Poznania, w której będziemy realizować kolejne punkty dostarczonego Państwu wcześniej wraz z uchwałami, z projektami uchwał porządku obrad. Czy mogę prosić o wygaszenie rozmów albo przejście do kuluarów? Przystępuję do realizacji punktu drugiego porządku sesji. I tak, na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję panów radnych Dominika Herber-Holca i pana radnego Wojciecha Wośkowiaka. Ale widzę, że ich jeszcze nie ma. Jeśli mógłbym poprosić, żeby tę funkcję pełnił pan Mariusz Wiśniewski do czasu, kiedy panowie się nie pojawią, to byłbym wdzięczny. W tym punkcie chciałbym również Państwa poinformować o pismach, które wpłynęły do Rady Miasta, a o których powinni Państwo być poinformowani. Mianowicie od ostatniej sesji wpłynęło 20 pism, wszystkie o jednakowej treści, w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę z dnia 18 stycznia w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Wszystkie te pisma są w Biurze Rady dla Państwa dostępnych. Poinformowana została o tym również Komisja Polityki Przestrzennej. Wszystkie pisma są identyczne w treści, a podpisane przez kolejno różne osoby bądź rodziny. Jak również wpłynęło pismo w sprawie skargi na uchwałę z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulica Nowa Naromowicka, część południowa. Jednocześnie wiem, że została złożona sprawa już w sądzie w tej sprawie. Dzisiaj otrzymałem taką informację. Po drugie, wpłynęło pismo od prezydenta miasta Poznania o zamiarze zgłoszenia do porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Ogród Zoologiczny. Jest to projekt uchwały o numerze 382/08. Ten projekt został Państwu dostarczony już za pośrednictwem witryny internetowej. Za chwileczkę będziemy w tej sprawie podejmować decyzję. Zgłosił się pan prezydent Mirosław Kruszyński. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, w imieniu pana prezydenta proszę o wycofanie z porządku obrad punktu 12, a więc uchwały w sprawie dotacji w 2008 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. I proszę o wprowadzenie punktu do porządku obrad sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2007.
Czy ten projekt ma już nadany jakiś numer?
Czy ma nadany numer?
To nie jest projekt uchwały, tylko samo sprawozdanie.
To jest sprawozdanie.
Dziękuję bardzo. Tę sprawę za chwileczkę też będziemy głosować i pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, chciałbym złożyć wniosek o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pana Jerzego Kozaka na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Złożyłem panu przewodniczącemu ten projekt uchwały i ponieważ zainteresowany jest na sali, prosiłbym, jeżeli byłaby taka możliwość i wola ze strony pana przewodniczącego i pozostałych radnych, aby umieścić rozpatrywanie tego projektu uchwały w punkcie 6a, tak żeby mógł, że tak powiem, w ciągu najbliższej godziny czy półtorej zainteresowany być obecny w trakcie debaty nad tym punktem porządku obrad.
Dziękuję. Ten projekt został państwu dostarczony na internetowej witrynie pod numerem 381/08 i został też przekazany do biura prawnego w celu uzyskania opinii prawnej, ale ta opinia prawna jeszcze nie została, z tego co ja wiem, dostarczona. Ten projekt nie ma jeszcze opinii prawnej. Pan radny Szynkowski.
Tak, panie przewodniczący, rzeczywiście od strony formalnej ta opinia prawna jeszcze nie została pozyskana, natomiast z tego uzyskałem informację, iż radcy prawni zaakceptowali, że tak powiem, nieformalnie, znaczy widzieli ten projekt uchwały i nie wnosili zastrzeżeń na drodze na razie nieformalnej. Mam nadzieję, że uda się w ciągu najbliższej tam godziny czy półtorej, które pozostały do ewentualnie tego porządku obrad, jeżeli mógłbym prosić biuro prawne o formalne zaakceptowanie tego projektu uchwały, byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuję.
Mój głos nie był głosem ani za, ani przeciw, tylko głosem porządkującym i informacyjnym. Pani radna Magdalena Pałuszek się zapisuje, ale nie ma karty, tak? Więc ten mikrofon nie zadziała. Proszę przejść do mównicy.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, proszę o w imieniu swoim pozostałych dwóch radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadanie skargi Zarządu Osiedla Edwardowo na Prezydenta Miasta Poznania. Sprawa wyniknęła na posiedzeniu Komisji Przestrzennej, na ostatnim posiedzeniu Komisji Przestrzennej w ubiegłym tygodniu. Skarga brzmi jednoznacznie. Z pewnych powodów się do dnia dzisiejszego nie pojawiła na posiedzeniu Rady Miasta, na sesji Rady Miasta, więc wydaje się właściwym, aby skargę z 15 lutego Zarządu Osiedla Edwardowo na działanie Prezydenta Miasta Poznania w związku z wydaniem decyzji nr 110/2008 o warunkach zabudowy mogła zbadać Komisja Rewizyjna. Zresztą jest to skarga wprost kierowana do Rady Miasta Poznania, w związku z czym z kompetencjami właściwym jest, aby istotę tej skargi komisja zbadała i zdecydowała o jej potraktowaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. W takim razie w tym momencie ja się zapiszę do głosu. Ponieważ ta sprawa mnie dotyczy, ja chciałem zgłosić głos przeciwny wobec tego głosu. Sprawa rzeczywiście wyniknęła na Komisji Polityki Przestrzennej w minioną środę pod moją nieobecność i zarzucono mi, że ja nie uczyniłem z tą skargą nic poza przekazaniem tej skargi do Prezydenta Miasta Poznania. Tymczasem rzeczywiście przekazałem skargę do Prezydenta Miasta Poznania, jak również poinformowałem o tej skardze Komisję Polityki Przestrzennej, a uczyniłem tak dlatego, że ta skarga nie jest skargą, która podlega rozpatrzeniu przez Radę Miasta, co wynika bezpośrednio z kodeksu postępowania administracyjnego i w piśmie skierowanym do prezydenta, jak również do przewodniczącego Zarządu Osiedla Edwardowo pana Andrzeja Białasa, to jasno wyartykułowałem. Mianowicie nie dotyczy to, to dotyczy decyzji administracyjnej wydanej przez urząd i takie decyzje podlegają zaskarżeniu w innym trybie, a nie skardze do miasta, do Rady Miasta Poznania. I Rada Osiedla złożyła zażalenie w międzyczasie, jeszcze przed złożeniem tego pisma do Rady Miasta, na tą decyzję. I zgodnie z zapisami kodeksu postępowania administracyjnego, tu zacytuję, w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, skarga podchodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie winien rozpatrzyć z urzędu. Natomiast zgodnie z artykułem 236 KPA organem właściwym do rozpatrzenia takiej skargi jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie. W związku z tym ja nie mogłem innej decyzji podjąć, jak poinformować właściwą komisję, czyli Komisję Polityki Przestrzennej, o zaistnieniu takiej sprawy, jak również o przekazaniu tego dokumentu do prezydenta miasta jako organu, przed którym toczy się to postępowanie. Gdybym był na tym posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej we środę, przekazałbym takie same wyjaśnienie. Ponieważ został złożony wniosek, Rada podejmie decyzję w głosowaniu. Czy jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad Państwo składają? Nie widzę, a zatem przystąpimy kolejno do głosowania. Pierwszy wniosek był to wniosek Pana Prezydenta o wprowadzeniu projektu uchwały 382 przez 08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej ogród zoologiczny. Czy jest sugestia Pana Prezydenta, gdzie ten punkt umieścić w porządku obrad? Bardzo proszę.
Przewodniczący, jeśli można, to w miejsce projektu wycofanego, czyli punkt 12.
Bardzo proszę. Czyli projekt 382 znajdzie się jako punkt 12, jeśli Rada tę zmianę zaakceptuje. Pan radny Michał Grześ w tej sprawie. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja przypominam, że na ostatniej sesji, kiedy radni próbowali wprowadzić projekt uchwały znienacka, Pan Prezydent stwierdził, że potrzebuje 2 tygodnie na zapoznanie się z tym projektem. Ja chciałem zauważyć, że Pan Prezydent dysponuje aparatem, nie wiem, kilku tysięcy urzędników i mógłby to zrobić szybko. My jako radni dysponujemy aparatem swoim, to znaczy swoim rozumem i swoim czasem. Wprowadza się to dość nagle. Oczywiście przy naszej całej sympatii dla Pana Prezydenta w piątek jeszcze zdążyła, mimo że oficjalnie nie było to wprowadzone, ale przy całej sympatii dla Pana Prezydenta Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt uchwały, mimo że nie było karty obiegowej i mniej więcej wiemy, o co chodzi i wiemy, że to jest bardzo pożyteczna dla miasta uchwała, ale niemniej prosilibyśmy, jeżeli Pan Prezydent żąda od nas dochowania terminów, to prosilibyśmy również od Pana Prezydenta, żeby taką samą miarą mierzył siebie. I w tym momencie oczywiście namawiam Państwa do wprowadzenia tego do porządku obrad, ale apeluję do Pana Prezydenta o to, by terminy, jeśli wymaga od nas dochowania terminów, to żeby również Pan Prezydent dochowywał terminów tak, jak uważa, że radni powinni dochowywać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To był głos w sprawie tego projektu, a panowie Napierę i Tomczak w sprawie tego projektu, ale ja chciałbym w tej chwili dyskutować tego projektu. Był głos Pana Prezydenta za, jest głos Pana radnego Michała Grzesia, który jest trochę za, trochę przeciw. Nie chciałbym prowadzić dyskusji na ten temat, jeśli można poprosić. Zagłosujmy. Tak jest. Pan radny Michał Tomczak też w sprawie tego projektu? Proszę bardzo.
Proszę, aby wszystkie wprowadzane projekty uchwały znalazły się na końcu porządku obrad, a nie były wciskane może jako 3 albo jako 4, a to jest troszeczkę pozbawione sensu. Nie goni nas termin do końca marca, nie musimy żadnego z tych projektów uchwał podejmować. Na sali są ludzie, którzy czekają. Jeżeli coś jest wycofane, to nie znaczy, że wprowadzany projekt uchwały musi wejść w jego miejsce. Proszę Pana Przewodniczącego, aby na końcu projektu uchwał był łaskaw umieszczać wszystkie wprowadzone dodatkowo do porządku obrad. Dziękuję.
Pan Prezydent Kruszyński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, przy uwadze Pana Radnego, że powinno być to na końcu, przyjmuję tą uwagę jak najbardziej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A zatem będziemy głosowali wprowadzenie tego punktu jako punktu 22a. Proszę o ekran do głosowania. Przypominam, głosujemy zmianę polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały 382/08 jako punktu 22a. Ogród zoologiczny, zmiana statutu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się, a pani Magdalena Pałuszek była obecna w czasie głosowania i pan radny Wośkowiak również był obecny. Proszę to zaznaczyć w protokole. To była pierwsza zmiana. Druga zmiana to wprowadzenie jako punktu konsekwentnie zatem 22b sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2007. Proszę o ekran do głosowania. Głosujemy wprowadzenie owego sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania jako punktu 22b. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku i proszę znowu zaznaczyć, że Państwo Magdalena Pałuszek i Wojciech Wośkowiak byli obecni. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w jakiś sposób można rozwiązać problem Państwa radnych, którzy nie mają karty? Za chwileczkę będą mieli. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Magda Pałuszek, bardzo proszę.
Ponieważ pan przewodniczący miał okazję wszystko wyjaśnić, ja tylko przedstawiłam skargę bez wyjaśnienia głębszego. Pan przewodniczący powołuje się na przepisy dotyczące skargi w sprawie. To nie jest skarga w sprawie stricte decyzji o warunkach zabudowy, tylko na postępowanie prezydenta szerzej ujęte. Po drugie, w tej chwili wypadałoby uzyskać informację od pana prezydenta, czy cokolwiek w tej sprawie zostało podjęte jakieś czynności, czy wzięta była pod uwagę ta ewentualnie skarga przekierowana, zwłaszcza, że 31 stycznia ta decyzja została wydana, a zatem 31 lutego się uprawomocniła, bo z tego co wiem, nie została ona zaskarżona. W tej chwili mamy już 18 marca, a więc postępowanie już się zakończyło. W związku z czym mamy skargę po postępowaniu i jak najbardziej powinno być skierowana do komisji rewizyjnej. Tym bardziej, że to nie jest w sprawie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Norbert Napieraj w sprawie tego wniosku. Znaczy on jest nie w tej chwili, bo kolejny wniosek jest wnioskiem pana Szymona Szynkowskiego, ale proszę bardzo, no, jeśli państwo...
Ja dokładnie panie przewodniczący, w sprawie skargi osiedla Edwardowo i w ramach swojego czasu chciałbym udzielić głosu panu Andrzejowi Białasowi.
Ale jeśli mogę coś powiedzieć, w tej chwili nie dyskutujemy problemu tej skargi, w związku z tym nadużywamy punktu komunikaty.
Panie przewodniczący, tak, porządek obrad. W poprzednim punkcie też pan przewodniczący powiedział, że nie dyskutujemy, po czym udzielił pan głosu radnemu z innego klubu, który też no nie do końca, że tak powiem,
bardzo
był głosem
proszę,
za lub
Andrzej
przeciw.
Białas.
No już, tak jest, panu Jackowi Hryniewieckiemu udzielam głosu.
Proszę nacisnąć przycisk. Proszę o głos i wtedy bardzo proszę.
Krótko tylko chciałem skomentować właśnie sprawę złożenia tej skargi. Szczerze mówiąc, ubiegła mnie pani radna Pałuszek, ponieważ naszej intencji jest to właśnie skarga na postępowanie, a nie co do konkretnej decyzji. Przecież sami państwo radni stwierdziliście, że tryb wydania i akurat ta sprawa nie jest zgodna no, z intencjami radnych i zasadami planowania. Drugą sprawę, jeżeli chodzi o zarząd osiedla, który tą skargę składał, to chciałbym podkreślić, że jeżeli rzeczywiście pismo nasze jest niezasadne, to spodziewalibyśmy się odpowiedzi do zarządu osiedla jako autorzy, a nie otrzymania pisma, które było skierowane do prezydenta, do wiadomości, ponieważ my wtedy musielibyśmy przeprowadzić analizę tego pisma, żeby się doszukać tam wniosków, dlaczego nasze pismo jest niezasadne. Kodeks postępowania, na który pan przewodniczący był łaskaw się powoływać, przecież między innymi w samych swoich początkowych artykułach stanowi, że władza powinna obywatelom pomóc w stosowaniu prawa, a nie zakładać, że sami się douczymy i przeprowadzimy całe postępowanie tak jak prawnicy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Skoro podejmuję taką rozmowę, to ja poproszę w takim razie pana mecenasa Mysłuka o prawną argumentację, być może wspierającą moją opinię. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o postępowanie administracyjne i rozpatrywanie skarg, to z kodeksu postępowania administracyjnego wynika taka zasada pierwszeństwa postępowania jurysdykcyjnego przed skargowym. Jeśli jest w jakiejś sprawie wydana decyzja administracyjna i jest skarga lub wniosek dotyczący tej decyzji, to powinna być ona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego potraktowana albo jako wniosek o wznowienie postępowania, albo innego typu wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej. Tak jest w świetle kodeksu postępowania administracyjnego.
Dziękuję bardzo. Dodam od siebie, że ja również nie zgadzam się z tą decyzją, która została wydana 31 stycznia. W związku z tym moja odpowiedź nie dotyczy meritum sprawy, czyli tego, jaką mam opinię o decyzji Wydziału Urbanistyki i Architektury, tylko stwierdzam, że w myśl przepisów prawa, w ramach których musimy się poruszać, w tej chwili ten dokument nie jest skargą, która powinna być rozpatrywana przez Radę Miasta, ponieważ tryb zaskarżenia decyzji administracyjnej nie został wyczerpany. I tylko o to mi chodzi, dlatego uważam, że nie powinna być ta uchwała w tej chwili przedmiotem decyzji Rady Miasta. Pan Maciej Zawieja, bardzo proszę.
W związku z tym chciałbym oddać koleżance Magdę Pałuszek swój głos.
Panie Przewodniczący, nie skorzystałam tutaj, bo mam po prostu materiały i nie chcę chodzić do pulpitu. No panie mecenasie, no nie zgadzam się, ponieważ pan cały czas mówi o skardze w sprawie, a my mamy skargę na prezydenta miasta Poznania. W związku, zawsze jest w związku z czym? Czy pan mecenas sugeruje, że każde skargi na organ mają kierowane być do organu niewłaściwego, bo organem właściwym zgodnie z powyższymi przepisami jest Rada Miasta Poznania? Czy interpretacja ma być na niekorzyść obywatela? No chyba nie. Zasadą postępowania administracyjnego jest, że nie ma interpretacji rozszerzającej. Skarga być może nie jest idealnie sformułowana, ale nie oczekujmy od ludzi, aby formułowali tak konkretnie, jak potrafi to pan mecenas. Skarga jest na prezydenta miasta Poznania, a nie na decyzję. I to jest kwalifikacja podstawowa. To wynika wprost z nagłówka, z tytułu skargi i w tym kontekście oczywiście może być współpraca z organem wykonawczym. Ale nie może być tak, że skarga na prezydenta umyka wiedzy Rady Miasta Poznania i jest kierowana tylko i wyłącznie w sprawie do prezydenta. I tylko o to chodzi. O co ten bój? Jeżeli jest skarga na organ wykonawczy, to Rada Miasta Poznania jako organ kontrolny ma obowiązek po prostu to sprawdzić i tyle.
Dziękuję. Teraz zapisałem się do głosu. Ja nie jestem prawnikiem, a pani Magda Pałuszek jest prawnikiem. I dziwię się, że podnosi pani Magda w ten sposób tą kwestię, ponieważ przypominam, że również w kodeksie postępowania administracyjnego jest zapis o tym, że to, czy dokument jest skargą, czy nie, nie decyduje forma, a treść. I to, że w nagłówku jest napisane skarga na prezydenta, nie oznacza, że w treści ona rzeczywiście jest skargą. To jest zapis kodeksowy. Proponuję, żeby Rada podjęła decyzję. Wypowiedzieliśmy swoje opinie. Ostatnie zdanie pani radnej Pałuszek.
O, mam głos. Panie Przewodniczący, to myślę, chociaż nie czytałam tej skargi, którą tu pan radny Welsenk kieruje, ale każda skarga jest w związku z jakąś sprawą, a to nie przydzielenia mieszkania, a to nie udzielenia informacji jakiejś, w związku z czym zawsze jest w sprawie i zawsze powinna być kierowana do organu wykonawczego. W ten sposób wypaczamy ideę instancji kontrolnej.
Dobrze, dziękuję. Chciałbym przystąpić do głosowania. Czy pan radny Przybylak w tej sprawie chciał podyskutować? Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, chciałem udzielić swojego głosu panu Andrzejowi Białasowi z Rady Osiedla Edwardowo. Bardzo proszę.
Bardzo proszę. Raz, dwa, dobrze. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, Panie Przewodniczący, że jednak w imieniu mieszkańców Edwardowo powiem tak. Otóż składana skarga jest na działanie organów administracji miasta Poznania, więc oczywiście w szczególności prezydenta. To mamy w tytule skargi i to jest podstawa naszego złożenia do Rady Miasta Poznania. Cała pozostała sprawa jest opisem tego, na co my się skarżymy, na działanie administracji miasta Poznania. Więc oczywiście my nie oczekujemy od Rady Miasta Poznania, że cofnie, zmieni lub wyda opinię w sprawie decyzji 110. Natomiast oczekujemy, że wyda decyzję w sprawie działań administracji miasta Poznania, która z jednej strony uchwala przepisy prawne łącznie z Radą Miasta, a z drugiej strony te przepisy nagina w stosunku do rzeczywistości w sytuacji, bo za chwilę dojdziemy do tego, będziemy mieli plan trzeciej ramy odcinka południowo-zachodniego, w którym te sprawy z naszego punktu widzenia się łączą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proponuję, żeby rozstrzygnąć sprawę w głosowaniu. Proszę ekran do głosowania i proponuję, żeby ten punkt... Ten projekt nie ma jeszcze nadanego numeru. Czy pani radna mogła, czy pani radna Pałuszek mogłaby złożyć ewentualnie ten dokument w biurze rady, żeby nadać mu numer? Proponuję, żeby ten punkt był umieszczony jako punkt 22C. Proszę o głosowanie państwa. Kto jest za zmianą porządku obrad, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 6 przeciw, 4 wstrzymujące się, 1 osoba była obecna, a nie brała udziału w głosowaniu. Rada podjęła decyzję o wprowadzeniu tego punktu. I kolejna zmiana projekt uchwały przygotowany przez Komisję Rewizyjną. Projekt o numerze 381 w sprawie skargi pana Jerzego Kozaka na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Skarga rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną i przedstawiona państwu do zaopiniowania. Wniosek Komisji Rewizyjnej był, żeby to był punkt 6a. Proszę o głosowanie państwa. Kto z państwa jest za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzenie punktu 6a? Jest to projekt uchwały 381/08 w sprawie skargi pana Jerzego Kozaka na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 1 głos przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada zmianę podjęła. A pani radna Pałuszek jak zwykle była obecna w czasie tego głosowania. Czy w punkcie komunikaty ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam punkt drugi. Przystępujemy do punktu trzeciego. Oświadczenia. W tym punkcie chęć oświadczenia przed dzisiejszą sesją złożyli państwo radni Wojciech Maszczycki, Aldona Szlagowska i Przemysław Markowski. I w tej kolejności proszę się zgłosić do głosu. W tej kolejności będę udzielał głosu. Jako pierwszy pan Wojciech Majszycki. Bardzo proszę.
Ja chciałem krótko przekazać informację. Występuję tutaj w podwójnej roli w tej chwili przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów i członka zespołu do spraw MPK. Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów był poruszany gorąco ostatnio temat dostępności biletów i w ogóle funkcjonowania MPK w mieście Poznaniu, stąd komisja postanowiła się tym tematem zająć i w tej chwili chciałem przekazać Państwu radnym i wszystkim pozostałym osobom, przede wszystkim poznaniakom pewne informacje i myślę, że większość z nich dobra. Po pierwsze, a czy może inaczej, zacznę od tej nie najlepszej, to jest to, że z dostępnością biletu wszyscy wiemy, że na dzień dzisiejszy sytuacja nie jest wesoła, daleka od ideału i tutaj na pewno będzie potrzebna w najbliższym czasie już bardzo, a czy zwiększona aktywność MPK zmierzająca do tego, żeby te bilety były szerzej dostępne w punktach indywidualnej sprzedaży. Przede wszystkim trzeba będzie wykorzystać wszystkie dostępne instrumenty, które mają zachęcić punkty handlowe do tego, żeby bilety sprzedawano, również te bilety mniej popularne, mniej chodliwe. I tu niewątpliwie jest pałeczka po stronie MPK, tak długo, aż nie zostaną zrealizowane projekty instalacji biletomatów. Drugim takim doraźnym rozwiązaniem, z którego można skorzystać, z którego mamy nadzieję, że w coraz większym zakresie będą korzystały przede wszystkim osoby młode, to jest zakup biletu mobilnego. On jest w tej chwili dostępny, oczywiście wiąże się z tą pewną uciążliwością przedpłacenia za niego, ale w tych wszystkich nietypowych porach, w porze nocnej lub w miejscach, gdzie dostępność biletów jest szczególnie mała, polecamy wykorzystanie tego typu narzędzia i cieszymy się, że w tej chwili takie narzędzie jest. Nie można powiedzieć, że go nie ma. Natomiast to, co tak naprawdę rozwiąże problem dostępności biletów w Poznaniu, to jest niewątpliwie instalacja biletomatów, które mają stać się powszechne. Jak Państwo wiecie, w tej chwili zostały już podjęte wiążące decyzje co do tego, że takie inwestycje będą czynione. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy informację, że są przygotowane specyfikacje przetargowe, zarówno jeśli chodzi o zakup biletomatów stacjonarnych, jak i biletomatów mobilnych. W przypadku biletomatów stacjonarnych procedura przetargowa prawdopodobnie i czas dostawy tego typu urządzeń sprawi, że będą one dostępne dopiero pod koniec roku, najprawdopodobniej w listopadzie. Tym niemniej przy instalacji już 50 takich biletomatów w kluczowych węzłach komunikacyjnych będzie można zakupić o dowolnej porze dnia dowolny rodzaj biletu, płacąc jednocześnie banknotami. Oczywiście nie jest dobrą informacją to, że to będzie w listopadzie, ale dobrą informacją jest, że już w tym roku. Podobnie ma się sytuacja w przypadku biletomatów mobilnych, ale to jest sytuacja troszeczkę bardziej złożona zdaniem pana dyrektora, dlatego że jest to większa skala przedsięwzięcia tych biletomatów. Dla wszystkich autobusów i tramwajów potrzeba 1200. Jest to z jednej strony spory wydatek, przy ponoszeniu którego warto byłoby skorzystać ze zewnętrznych źródeł finansowania. Są możliwości, aby częściowo ten zakup sfinansować z funduszy unijnych. Tym niemniej to może spowodować, że cała procedura zakupowa się opóźni. W związku z tym komisja zasugerowała w dniu wczorajszym, aby rozważyć podział, rozdzielenie tego zakupu na dwie części, tak żeby przynajmniej jakaś część tych biletomatów mogła być zakupiona ze środków bezpośrednio wypracowanych przez MPK, a wtedy pierwsze mobilne biletomaty w autobusach i tramwajach mogłyby się pojawić już w połowie roku, myślę, że w czerwcu, najpóźniej w lipcu. Poruszyliśmy również temat łączenia biletów, który ostatnio jest dość szeroko komentowany, możliwości takich rozwiązań. Natomiast wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim potrzebne będą pewne rozstrzygnięcia prawne. Na dzień dzisiejszy sprawa jest rozstrzygana przez Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji i poczekajmy na to orzeczenie, a wtedy będziemy wiedzieli, jak ten problem rozwiązać. Chodzi o to, żeby nie decydować tutaj doraźnie, ale wybrać mądre, a przede wszystkim zgodne z prawem rozwiązanie na przyszłość, co jest chyba w interesie nas wszystkich. To tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie z wczorajszego posiedzenia komisji. Natomiast teraz chciałbym zwrócić się do wszystkich gapowiczów, którzy w ten czy inny sposób do Poznania trafili. A więc drogi gapowiczu, jeżeli jesteś już w Poznaniu, to serdecznie cię witamy, ale wiedz, że Poznań nie jest miastem przyjaznym gapowiczom. Poznań szczyci się gospodarnością, uczciwością i pracowitością swoich mieszkańców i zapewne poznaniakom nie zaimponuje twoje cwaniactwo. Być może źle zrozumiałeś hasło tu warto żyć, ponieważ jak powiedziałem, Poznań nie jest miastem przyjaznym gapowiczom, o czym świadczą wysokości kar za jazdę bez biletu. Dlatego jeśli zechcesz przejechać się poznańskim tramwajem lub autobusem, mam prośbę, kup bilet. Najtańszy bilet kosztuje zaledwie 2 zł, a jednak kupując go nabiera dodatkowej wartości, ponieważ kupując bilet za jedyne 2 zł, Nie tylko sam oszczędzasz 300 zł, ale jednocześnie przysłużysz się swojej rodzinie, swoim znajomym, koleżankom, kolegom, sąsiadom, którzy dzięki tobie będą mniej płacić za swoje bilety. Im mniej gapowiczów, tym bowiem niższe ceny biletów. Im mniej gapowiczów, tym więcej tramwajów, tym dłuższe trasy tramwajowe i tym nowocześniejszy tabor. Być może do tej pory jadąc na gapę nie zdawałeś sobie z tego sprawy, ale mam nadzieję, że trudniej ci w tej chwili będzie spojrzeć poznaniakom w oczy. Dlatego, drogi gapowiczu, kup bilet. Proszę cię jako poznaniak, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, krzyknij sobie, tu warto żyć i udowodnij, że jesteś poznaniakiem. Kup bilet, bo Poznań to miasto ludzi uczciwych, którzy chcą się troszczyć również o ciebie. Dlatego dążymy do tego, żebyś mógł swój bilet kupić w każdym miejscu, by czekał na ciebie w każdym kiosku, w każdym tramwaju, w każdym autobusie, a nawet w komórce. Jeśli jednak wybierzesz rozwiązanie, by zapłacić 300 zł zamiast 200, to nie próbuj nas przekonywać, że cię na to nie stać. Bądź poznaniakiem i zrób prezent sobie i poznaniakom, kup bilet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Aldona Szlagowska. Proszę. O.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni panowie prezydenci, szanowni państwo. Moje oświadczenie dzisiejsze będzie się składało z dwóch części. W pierwszej części chciałabym się do państwa radnych zwrócić z serdeczną prośbą pomocy dla domu dziecka w Szamotułach. W drugiej części udzielę głosu mieszkańcom Poznania. Ja bardzo proszę o slajd. Czy mogę prosić o wyświetlenie slajdu? Szanowni państwo, zwróciły się do mnie koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej z taką prośbą i niniejszym ją realizuję w poczuciu tego, że razem ze mną rozumiecie państwo, że jest to idea łącząca nas w tym tak naprawdę wielkim tygodniu już przed świętami, idea łącząca ponad podziałami pomocy charytatywnej. Chciałabym odczytać list od pani, od siostry dyrektor Anny Popławskiej, prowadzącej zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych Rodzina Maryi. Szanowni państwo, Dom Dziecka w Szamotułach od 85 lat obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież pozbawioną rodzinnego ciepła. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówka socjalizacyjna może obejmować swoją opieką 30 wychowanków. Celem osiągnięcia wymaganych standardów Dom Dziecka w Szamotułach z dniem 1 stycznia 2007 roku został przekształcony w zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych Rodzina Maryi, składający się z trzech odrębnych placówek obejmujących opieką po 30 wychowanków, wyróżniając pierwszą placówkę socjalizacyjną dla chłopców i dziewcząt w wieku od 3 do 13 roku życia, integracyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla młodzieży usamodzielnionej dla dziewcząt i chłopców uczęszczających do szkół gimnazjalnych, średnich i zawodowych, przygotowujących się do usamodzielnienia. Obecnie w placówce przebywa 96 wychowanków z następujących powiatów i chciałabym państwu zwrócić uwagę, że tu jest informacja, mianowicie z powiatu poznańskiego 49 wychowanków, później dopiero z szamotulskiego 34, Iławski 3, Legnicki 3, Zielonogórski 2, Wągrowiecki 2, Obornickie 1, Kościański 1, Tomaszów Mazowiecki 1. Także z poznańskiego powiatu mamy tam dzieci 49. W listopadzie 2007 roku rozpoczęto prace remontowe budynku zmierzające do utworzenia 6 autonomicznych mieszkań składających się z pokoi 2- do 4-osobowych, węzła sanitarnego, aneksu kuchenno-jadalnego, pokoju rekreacyjnego dla 6 poszczególnych grup wychowawczych. Zespół placówek mieści się w 98-letnim domu. Ten dom państwo możecie zobaczyć na slajdzie. Trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni użytkowej 3151 m2, pierwotnie przeznaczonym na szkołę. Planowany remont ma charakter kompleksowy. Obejmuje zmianę funkcji pomieszczeń, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, dotąd niewymienianej, instalacji elektrycznej, instalacji przeciwpożarowej, wymiany okien. Zwracam się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o udzielenie nam wsparcia finansowego, bez którego kontynuowanie i zakończenie remontu jest niemożliwe. Wierzymy, że nasza prośba spotka się z Państwa zrozumieniem i życzliwością. Za wszelkie dobro i otwarte serca serdecznie dziękujemy. Pozwólcie Państwo, że gorąco Państwa będę do tego namawiała. Dołączam się do prośby siostry Anny. Dom bez przerwy jest prowadzony przez te same siostry. Znam ten dom osobiście z różnych względów i szanowne koleżanki, szanowni koledzy, ufam, że moja prośba spotka się z przychylnością z Waszej strony i że dzieci z tej placówki będą mogły liczyć na Wasze wsparcie, nie tylko finansowe i także i w przyszłości, a pozwoliłam sobie ze względu na to, żeby logistycznie nie przeprowadzać zbiórki na terenie urzędu bez zgody, do Państwa radnych rozesłać mailem numer konta. Serdecznie dziękuję i teraz bym chciała oddać głos mieszkańcy Poznania, pani Anny Kolbuszewskiej.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Miastem Poznań zarządzałoby się świetnie, tylko mieszkańcy przeszkadzają. Na przykład życzą sobie konsultacji społecznych, więc pod hasłem konsultacje społeczne fundują nam władze Poznania coś, co wygląda na kolejny żenujący spektakl niechęci i ignorowania mieszkańców, czyli tych, którzy do tego miasta mają przecież największe i niezbywalne prawa. Konsultacje to jest w ogóle interesująca sprawa. Kiedy ja mam na przykład problem zdrowotny i potrzebuję konsultacji lekarskiej, to albo idę do lekarza, albo lekarz przychodzi do mnie i rozmawiamy. Nie odbywa się to w ten sposób, że lekarz wywiesza w swojej gablocie informacyjnej kartkę o na przykład takiej treści. Pani Iksińska, ma pani przed sobą góra 2 tygodnie życia. Tymczasem na stronie internetowej Miejskiego Informatora Multimedialnego wywieszony jest do tak zwanych konsultacji wielki dokument, program drogowy miasta Poznania do roku 2015, który ma zostać skonsultowany społecznie w, uwaga, 12 dni. Czy wywieszenie kartki w gablocie wypełnia definicję konsultacji? Nie. To jest po prostu mydlenie ludziom oczu. Podobnie jak mydleniem oczu są spotkania konsultacyjne, o których informacje dostajemy w ostatnim momencie, czasem z błędnymi danymi adresowymi. Tak, jakby władza bała się, że może przypadkiem za dużo ludzi przyjdzie na takie spotkanie i powie, co naprawdę myśli. Trudno więc nie odnieść wrażenia, że mieszkańcy Poznania są po prostu robieni w balona, a władza w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku ochoczo odhacza kolejne tak zwane konsultacje na swojej liście spraw do odhaczenia. Odnosząc się do programu drogowego miasta Poznania do roku 2015, chciałabym posłużyć się opinią jednego z naszych ekspertów. Program ten przewiduje dla trzeciej ramy klasę techniczną S, to znaczy ulicę ekspresową. W trakcie uchwalania studium wprowadzono nas w błąd, ponieważ wielokrotnie twierdzono, że będzie to klasa GP, znacznie tańsza i mniej uciążliwa od klasy S. Ulica tej klasy, według nomenklatury niemieckiej autostrada miejska, nie uzyska dotacji z funduszy europejskich i ma małą szansę realizacji w przyzwoitym terminie. Program ten jest zdecydowanie prosamochodowy, o czym świadczy na przykład zapis tworzenie bardziej komfortowych warunków dla ruchu samochodów osobowych. Co prawda zamieszczono również zapis zwiększenie efektywności systemu komunikacyjnego, w szczególności transportu zbiorowego, ale pogodzenie takich działań jest niemożliwe i trzeba się zdecydować, co wybieramy. W żadnym mieście świata, nawet najbogatszym, nie udało się zaspokoić nieograniczonego popytu na drogi samochodowe i trzeba było wrócić do transportu zbiorowego. Oprócz konsekwentnych planów budowy trzeciej ramy za niewyobrażalne pieniądze, nie widać jakiegoś konsekwentnego pomysłu na budowę ulic. Gorzej, brak elementarnej logiki. Na przykład przy budowie odcinka południowo-zachodniego trzeciej ramy nie przewidziano budowy ulicy Nowa Arciszewskiego, a to oznacza brak połączenia trzeciej ramy z autostradą przez ulicę Głogowską. Budowa Świętego Wawrzyńca do ulicy Kościelnej zamiast do Pułaskiego przeniesie konflikty komunikacyjne na Kościelną, Poznańską i Aleję Wielkopolską. Brak budowy ulicy Dolnej Głogowskiej od dworca PKP do ulicy Hetmańskiej będzie powodował dalszy upadek kulturowy ulicy Głogowskiej przez konflikty komunikacyjne na tej ulicy. Dołożenie do planu przebudowy ulicy Bułgarskiej, również przebudowy krótkiego odcinka ulicy Ściegiennego na Raszynie, zagwarantowałoby dobre połączenie ulicy Głogowskiej z ulicą Dąbrowskiego. Najsmutniejszym jest fakt minimalnych, można powiedzieć, nakładów na budowę infrastruktury tramwajowej w porównaniu z nakładami na drogi kołowe. Ten spadek nakładów na sieć tramwajową i spadek udziału w nakładach na drogi pokazuje bardzo obrazowo, jak bardzo promotoryzacyjne są plany inwestycyjne dla Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy mógłbym poprosić o imię i nazwisko, żeby w protokole móc to odznaczyć? Dziękuję bardzo. I pan Przemysław Markowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. W związku z tym, że czas nagli, całkiem krótko i syntetycznie. Oświadczenie, które za chwilę wygłoszę w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości, będzie poświęcone całkowicie wydarzeniu, które miało miejsce niespełna 3 tygodnie temu. Wydarzenie to zaczęło się naprawdę niesympatycznie, ale skończyło się happy endem. Głównym bohaterem i bohaterem pozytywnym w tego słowa znaczeniu jest kierowca MPK, pan Grzegorz Łukomski. Jest to kierowca, który pod koniec lutego na linii 69 podjął interwencję, ryzykując swoje zdrowie i życie, ryzykując także bezpieczeństwo znajdujących się tam pasażerów, może inaczej, występując w interesie znajdujących się tam pasażerów, jak i mienia miejskiego, jakim jest niewątpliwie autobus. Całkiem krótko. Pan Grzegorz Łukomski podjął interwencję przeciwko dwóm łobuzom, bo takich trzeba nazwać, którzy o godzinie 16 weszli do autobusu z piwem. Na jego polecenie, żeby opuścili autobus, nie zareagowali. Po pewnym momencie wyszli. Wtedy zaczęli atakować go słownie. Później doszło do czynów. Naruszyli jego nietykalność osobistą. Pan Grzegorz Łukomski jest dla mnie i dla mojego klubu niewątpliwie bohaterem. Ryzykował zdrowie i życie. W interwencji pomógł mu policjant plus kilku pasażerów. Ja uważam, że to jest taki mój apel naszego klubu, w związku z tym, że pan Grzegorz Łukomski wykonuje czynności, wykonuje pracę, świadczy usługi na rzecz miasta, na rzecz mienia także komunalnego. Prośba do prezydenta i jego zastępców, prośba do prezesa Tulipackiego, żeby uhonorować pana Grzegorza Łukomskiego szczególną nagrodą, bo uważam, że ten akt, ten czyn jest czynem naprawdę godnym naśladowania i godnym uhonorowania. Na pewno najlepszym tego dowodem będzie uhonorowanie pieniężne. Jeszcze tutaj mam apel do pana prezydenta, że może stworzyć jakiś system nagród albo może nawet jakiś swego rodzaju konkurs, żeby wybierać dorocznie bohatera miasta Poznania. Wiem, że takich ludzi na pewno jest więcej. Akurat o tym przypadku usłyszeliśmy z mediów. Media akurat śladowo się zajęły tą sprawą. Stąd też apel do mediów, żeby zajęły się tym tematem, a może nawet rozpowszechniły tą kwestię, bo w czasach znieczulicy takie akty są naprawdę godne podziwu. Jeszcze raz z tego miejsca dziękuję panu Grzegorzowi Łukomskiemu, że ryzykując zdrowie i życie obronił mienie miasta Poznania. Warto też dodać, że pan Grzegorz Łukomski swego czasu, lat temu chyba 7 czy 8, podjął jeszcze chyba szlachetniejszą interwencję, uratował życie samobójczyni z mostu Przemysława, więc naprawdę ten człowiek zasługuje na to, żeby oddać mu w tym momencie hołd. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To było ostatnie oświadczenie. Zamykam więc punkt 3. Przystępujemy do realizacji punktu 4. Interpelacje i zapytania. Najpierw interpelacje. Będę wyczytywał, a Państwa, którzy chcą wygłosić swoje interpelacje, proszę o zapisywanie się, ale w kolejności, którą ja będę wyczytywał. Po pierwsze, pan Krzysztof Mączkowski złożył interpelację w sprawie blokowania sprzedaży gruntu przy ulicy Beskidzkiej. Pan Tomasz Lewandowski w sprawie skargi mieszkańców na działalność Wydziału Urbanistyki i Architektury w sprawie zmiany sposobu użytkowania posesji przy ulicy Skwierzyńskiej. Pan Krzysztof Mączkowski w sprawie procedury planistycznej dla lokalizacji stacji bazowej sieci komórkowej przy ulicy Promienistej w Poznaniu. Pan Wojciech Majszycki w sprawie okoliczności zakupu kopiarek dla Urzędu Miasta Poznania. pani radna Katarzyna Kretkowska w sprawie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z panią Anną Jaskulską przy ulicy Taczaka. Pan radny Tomasz Lewandowski w sprawie ustalenia stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ulicy Szamarzewskiego. Pan Tomasz Lewandowski w sprawie ustalenia stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Woźnej 12AB. Pan radny Marek Karczewski w sprawie przetargu na lokal handlowo-usługowy na ulicy Dąbrowskiego 51. Pan chce wygłosić to? Pan Przemysław Foligowski w sprawie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Poznania oraz w instytucjach i spółkach zależnych miasta i związanych z tym składach osobowych, składkach odprowadzanych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pan Przemysław Foligowski w sprawie inwestycji na terenie Stadionu Miejskiego podejmowanych przez KKS Lech. Pani radna Lidia Dudziak w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 28 Czerwca. Czy pani chce to wygłosić? To proszę. Znaczy ja prosiłem, że jeśli ktoś chce wygłosić, jak będę wyczytywał, to proszę się zgłaszać. I pani radna Barbara Gajdzińska, Nowaczyk-Gajdzińska, przepraszam, w sprawie umowy zawartej między miastem Poznaniem a Spółdzielnią Pracy Uniwersum. I jeszcze pani radna Magdalena Pałuszek w sprawie postępowania o warunki zabudowy w sprawie pod sygnaturą akt (73313-2510)/06. Dziękuję bardzo. Trzy osoby chcą wygłosić swoje interpelacje i w tej kolejności, jak widzimy, będziemy je wygłaszać, a później zapytania i proszę się zgłaszać do zapytań. Czyli cztery osoby będą wygłaszały interpelacje. Bardzo proszę, pani radna Lidia Dudziak.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, moja interpelacja dotyczy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 28 Czerwca przez Wybickiego 1. Otóż we wrześniu 1996 roku kamienica przy tej właśnie ulicy została przekazana przez MPGN w administrację prywatnemu administratorowi nieruchomości panu Romanowi Nowakowi. Podczas przeglądu mieszkań przedstawiciele nowego administratora informowali mieszkańców, że pan Nowak jest nowym właścicielem budynku, co wzbudziło podejrzenia mieszkańców, tym bardziej, że zaledwie kilka miesięcy temu poszukiwano właścicieli budynków lub ich spadkobierców i nie byli oni znani z miejsca zamieszkania. Podjęte przez mieszkańców działania administracyjno-prawne doprowadziły do wyjaśnienia w 2001 roku, iż prawowitym właścicielom wypłacono odszkodowanie za kamienicę. Na tej podstawie decyzją ministra finansów z października 2001 prawa własności nieruchomości przeszły na rzecz Skarbu Państwa i administrację ponownie przejęło MPGM. W listopadzie 2003 roku przeprowadzono pomiary inwentaryzacyjne budynku uzasadnione celem wprowadzenia jednolitej ewidencji komunalnych zasobów mieszkaniowych, skorygowanie błędów udziału w nieruchomości wspólnej oraz umożliwienie wykupu mieszkań przez najemców. W grudniu 2003 roku mieszkańcy budynku zachęceni informacją administracji złożyli wnioski o sprzedaż mieszkań, o kupno tych mieszkań, na które uzyskali odpowiedź, że w budynku nie będzie prowadzona sprzedaż mieszkań z uwagi na fakt umieszczenia budynku na wstępnej liście kamienic objętych programem rewitalizacji. Jednocześnie ZKZL poinformował, iż zgodnie z deklaracją prezydenta miasta Poznania przy ustalaniu ostatecznej listy kamienic wytypowanych do rewitalizacji będzie brana pod uwagę opinia mieszkańców budynku oraz deklaracja odnośnie wykupu lokali. Po wielu monitach telefonicznych, wizytach w urzędzie w październiku 2004 roku udało się zorganizować spotkanie z przedstawicielami miasta, na którym mieszkańcy złożyli pisemne oświadczenia, że są przeciw ujęciu budynku w programie renowacji kamienic oraz że zamierzają wykupić zajmowane lokale mieszkalne oraz partycypować w kosztach ewentualnego przyszłego remontu. W maju 2004 roku w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł z listą budynków, w których nie będzie prowadzona sprzedaż lokali. Na tej liście nie było przedmiotowego budynku. W czerwcu 2005 roku, odpowiadając na pismo ZKZL-u informujące o konieczności spełnienia określonych przez właściciela kryteriów wyłączenia kamienic z programu renowacji kamienic oraz zasad uruchamiania sprzedaży zawartych w tym projekcie porozumienia, mieszkańcy, ponad 50%, złożyli w ZKZL-u jednostronne podpisane porozumienie, w których uznali, że budynek wymaga prac remontowych, że znany jest im stan techniczny, że zobowiązują się wykupić lokale, że będą właścicielami lokali, będą głosować posiadanymi udziałami za podjęciem uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie przeprowadzenia prac remontowych w budynku i że będą partycypować w kosztach remontu. Od lipca 2005 roku w sprawie sprzedaży mieszkań nikt nic nie potrafi powiedzieć. Spotkania w ZKZL-u nic nie wnoszą, mieszkańcy są zwodzeni. W kamienicy nie przeprowadza się podstawowych prac remontowych. Każda naprawa zamka, drzwi wejściowych, czegokolwiek musi być wielokrotnie zgłaszana przez mieszkańców, aby w końcu ktoś zechciał przyjść i coś naprawić. Lokale mieszkalne są w miarę w dobrym stanie tylko dlatego, że lokatorzy dbają i przeprowadzają niezbędne remonty. Pytanie moje do pana prezydenta. Czy mógłby pan prezydent się tą sprawą osobiście zająć i doprowadzić ją do końca zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami urzędu, a oczekiwaniami mieszkańców? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Katarzyna Kretkowska.
Moja interpelacja dotyczy odmowy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Taczaka 15 z panią Jaskulską. To jest pojedynczy przypadek, ale odpowiedź, odmowa zawarcia tej umowy sygnalizuje, że może takich przypadków być więcej. Jest to bardzo niepokojące. I z drugiej strony dzisiaj upływa termin podjęcia zasadniczej decyzji życiowej przez panią Jaskulską i jej córki, o czym za chwilę, dlatego postanowiłam wygłosić tą interpelację. Proszę potraktować ją jako pilną. Pani Jaskulska wraz z mężem i dwiema córkami oraz swoją teściową od początku lat 90. mieszkała i nadal mieszka pod wskazanym adresem. Od 94. roku jestem zameldowana na stałe. Nie ma innego mieszkania. Głównym najemcą tego lokalu jest teściowa na podstawie umowy najmu, tej tak zwanej dawnej umowy najmu. Kilka lat temu umiera mąż pani Jaskulskiej. Wdowa pozostaje w mieszkaniu z nastoletnimi córkami i teściową. Teściowa jest starszą panią. Wspólnie płacą czynsz regulowany, który obecnie wynosi 4,34 zł za metr kwadratowy oraz świadczenia. Tak? To jest czynsz bez świadczeń. I na początku, czy kilka miesięcy temu, bodajże na początku roku, czy na przełomie ubiegłego roku i obecnego, umiera teściowa pani Jaskulskiej, czyli główny najemca. Pani Jaskulska występuje do ZKZL-u o regulację stanu prawnego na jej rzecz, to znaczy o zawarcie z nią umowy najmu. I dwa tygodnie temu ZKZL przysyła odmowę. I teraz ZKZL na co się powołuje? No najpierw się powołuje na kodeks cywilny i ustawę o ochronie praw lokatorów, w której nie doszukuje się podstaw, ażeby z wdową po mężu czy pan Chudobiecki może swoimi złośliwymi, niezbyt mądrymi uwagami nie przerywać mi, że wdowa jest po mężu. Więc nie doszukuje się w kodeksie cywilnym i w ustawie ochrony praw lokatorów możliwości zawarcia umowy w takiej sytuacji, kiedy głównym najemcą była teściowa, zmarł mąż, zostaje wdowa, nie ma podstaw. Tu przytaczany jest przepis. Z tego przepisu wynika, że dzieci, czyli córki pani Jaskulskiej mogłyby w myśl kodeksu cywilnego i ustawy ochrony praw lokatorów zostać najemcami, ale ZKZL tego nie stwierdza, chociaż nie wyjaśnia dlaczego. Następnie ZKZL cytuje uchwałę Rady Miasta dotyczącą zasad wynajmowania lokali i mimo, że w tej uchwale jest mowa przecież o wstępnych osobach pozostających w lokalu po śmierci najemcy, ZKZL stwierdza, że z panią Jaskulską nie może na tej podstawie być zawarta umowa, ale nie wyjaśnia dlaczego. Po prostu to pismo zawiera tylko stwierdzenie, że nie może. I na koniec ZKZL informuje w tym piśmie, że wnuczki najemcy, czyli córki pani Jaskulskiej, mogą złożyć wniosek o regulację tytułu prawnego, ale tylko w trybie uchwały Rady Miasta, czyli że będą płacić 9,73 zł za metr kwadratowy, co oznacza zwyżkę czynszu o 100% do 720 zł miesięcznie, a wraz ze świadczeniami do 900, oraz po uiszczeniu 12-krotności miesięcznego czynszu jako kaucji, czyli będzie to około 8400 zł. Córki pani Jaskulskiej niedawno zostały pełnoletnie. Pani Jaskulska jest wdową, sferowaną, samotnie wychowującą te córki. I jest osobą z trudem wiążącą koniec z końcem. Jej córki nie mają dochodów, które by pozwoliły nagle zapłacić 8,5 tysiąca kaucji. Rzecz cały czas dotyczy mieszkania, w którym mieszkają większość życia, bo te córki były malutkimi dziećmi, kiedy się wprowadziły do tego mieszkania. Nie mają innego mieszkania. Pani Jaskulska w tej chwili spłaca pewne zadłużenie, tam około 2000 zł, które powstało pod koniec życia tej starszej pani, jej teściowej, która nie płaciła czynszu, nie informując o tym pani Jaskulskiej, która swoją część czynszu jej przekazywała. No to jest spłacane, jakby to nie jest powodem tutaj tego problemu. I nie wiem, czy są jakieś okoliczności, których ja nie znam, które nie wynikają z tych pism, a o których mnie pani Jaskulska nie poinformowała. Natomiast no nie wydaje się, że są jakieś okoliczności, bo pisma o tym nie wspominają. Pani Jaskulska jest spadkobiercą przez swojego męża. Na wykazanie tego ewentualnie ma 6 miesięcy. A tutaj, bo ja nie powiedziałam może jeszcze najważniejszego, pismo kończy się stwierdzeniem, że te córki mają dwa tygodnie na podjęcie decyzji, czy zapłacą tą kaucję i zgodzą się na tą zwyżkę czynszu, bo inaczej, tu cytuję, ZKZL będzie po tych dwóch tygodniach, czyli w dniu dzisiejszym, bo dzisiaj te dwa tygodnie.
Bardzo przepraszam, ale czas na interpelację minął. Ja bym prosił dosłownie o pół minuty, żeby pani radna mogła dokończyć kwestię, dobrze? Pół minuty dla pani radnej.
No, pół minuty, a nie 5 minut. Znaczy, ja tutaj na piśmie zadałam pytania, które, no ja nie widzę podstaw, żeby z panią Jaskulską nie można było po prostu zawrzeć umowy najmu na lokal mieszkalny na zasadzie takiej, no jakiej zawarto by z jej mężem. I proszę, ja zawarłam szczegółowe pytania i komentarz w piśmie, już nie będę tego cytować. Dziękuję za czas.
Bardzo dziękuję. Pani radna Barbara Nowaczyk-Gajdzińska.
Moja interpelacja jest w sprawie umowy zawartej między miastem Poznaniem a Spółdzielnią Pracy Uniwersum. W 1992 roku miasto zawarło ze Spółdzielnią Uniwersum świadczącą usługi pogrzebowe umowę o zarządzie, utrzymaniu i prowadzeniu cmentarzy komunalnych na okres 25 lat na Miłostowie i Unikowie. Do tego czasu miasto prowadziło te cmentarze jako zadanie własne. Zajmował się nimi Zarząd Zieleni Miejskiej, który dalej zajmuje się utrzymaniem innych cmentarzy miejskich. W dniu 5 grudnia 2007 stacja telewizyjna WTK wyemitowała wypowiedź przewodniczącego komisji rewizyjnej na temat tej umowy. Przewodniczący oświadczył, że miasto ponosi straty w wysokości 3,5 miliona złotych rocznie, między innymi dlatego, że Uniwersum nie płaci podatku od nieruchomości. W dniu 14 grudnia 2007 dziennik Fakt wydrukował wypowiedź przewodniczącego komisji rewizyjnej, w której stwierdził, że Poznań stracił na tej umowie około 20 milionów. W dniu 3 marca 2008 gazeta Echo Miasta wydrukowała wypowiedź przewodniczącego komisji rewizyjnej też na temat tej umowy. Przewodniczący stwierdził, że umowa jest niekorzystna dla miasta, które straciło na niej około 10 milionów złotych. Ponieważ nie pojawiły się inne informacje na ten temat, a nad samą umową toczą się od stycznia prace w komisji rewizyjnej w kierunku zagadnień prawnych, postanowiłam zasięgnąć informacji Zarządzie Zieleni Miejskiej na temat tego, ile kosztuje roczne utrzymanie 1 hektara pozostałych cmentarzy będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Są to 4 cmentarze, 3 na stokach Cytadeli, dla których podano mi kwotę 19 tysięcy złotych za hektar. 4. cmentarz to cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, tu podano mi kwotę 28 tysięcy złotych za hektar. Z prostych obliczeń wynika, że utrzymanie 192 hektarów cmentarzy Junikowskiego i Miłostowskiego w standardzie cmentarzy na stokach Cytadeli należałoby przeznaczyć 3 648 000 zł. Ze sprawozdań finansowych przedstawionych przez Uniwersum wynika, że firma zwraca się do miasta o umorzenie podatku od nieruchomości od tych dwóch cmentarzy w wysokości 1 200 000 zł rocznie. Od innych nieruchomości, które są w jej władaniu, Uniwersum ten podatek płaci. Z opłat za sprzedaż miejsc grzebalnych i przedłużenie użytkowania grobów otrzymuje około 2,5 miliona złotych rocznie. Czyli nie płacąc podatku od nieruchomości, których właścicielem jest miasta, które Uniwersum ma w zarządzie i utrzymaniu, spółdzielnia ma 2,5 miliona złotych wpływu z opłat za miejsca grzebalne. A jak pamiętamy, Zarząd Zieleni Miejskiej oszacował koszt prowadzenia tych cmentarzy na około 3,6 miliona rocznie. Powstają pytania. czy miasto pobiera lub zwalnia inne swoje cmentarze z podatku od nieruchomości? Czy miasto pobiera podatek od nieruchomości również od parków, stadionów i szkół? Drugie pytanie należałoby zadać firmie Uniwersum, którego główną działalnością są usługi pogrzebowe, od których płaci należne podatki, a zarząd i utrzymanie cmentarzy na Junikowie i Miłostowie są dla niego działalnością drugoplanową. Powinna świadczyć usługi utrzymania i zarządu za kwotę mniejszą niż robi to ZZM. I teraz następne pytanie. Czy miasto traci na umowie z Uniwersum rocznie 3,5 miliona złotych, względnie 20 milionów lub 10 milionów złotych? Czwarte pytanie. Czy przewodniczący komisji rewizyjnej powinien w mediach publicznych wypowiadać się na temat domniemanych strat poniesionych przez miasto, zanim komisja rewizyjna rozpoczęła pracę nad tą sprawą, zanim sformułowano pytania prawne i zanim otrzymała na nie odpowiedź i zanim zapytała służby finansowe miasta o ocenę finansową tej umowy? Ostatnie pytanie kieruję do kolegów i koleżanek radnych, by sami mogli udzielić sobie odpowiedzi, czy jest postępowaniem odpowiedzialnym wygłaszanie publicznych orzeczeń przed rozpatrzeniem sprawy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Magdalena Pałuszek.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, moja interpelacja dotyczy postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy przy ulicy Hodowlanej, w okolicach ulicy Hodowlanej na Morasku. W przedmiotowej sprawie wydane zostały już warunki zabudowy dla 5 budynków jednorodzinnych na działkach o łącznej powierzchni 6000 m2 w obszarze Moraska, dla którego w studium przewidziane są działki o powierzchni 3000 m2 oraz dla którego wywołany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy została zaskarżona przez stronę, to znaczy sąsiada inwestycji, wskutek czego SKO wydało decyzję z października ubiegłego roku, uchylającą w całości decyzję prezydenta miasta Poznania. SKO podkreśliło na brak funkcji wnioskowanej inwestycji w stosunku do istniejącej. Zgodnie z uzyskaną informacją od pana dyrektora Tadeusza Jurgi na moje zapytanie na jednej z sesji, chyba z początku stycznia, Wydział Urbanistyki i Architektury zwrócił się do inwestora o przeanalizowanie i skorygowanie wniosku, tak aby spełniał warunki wytyczne określone przez organ drugiej instancji. Natomiast informacje uzyskane w ubiegłym tygodniu przez stronę sąsiada tejże inwestycji po jego wglądzie do akt, w chwili obecnej brak jest jakiejkolwiek zmiany wniosku przez inwestora, a postępowanie zmierza do ponownego wydania decyzji o warunkach zabudowy w treści jak poprzednio. Proszę zatem o wyjaśnienie w tej sprawie oraz odpowiedź, czy Wydział mimo decyzji uchylającej przez SKO może wydać ponownie warunki zabudowy w takiej samej treści, jak te, które zostały uchylone. Dziękuję bardzo.
Zakończyliśmy blok interpelacji. Otwieramy blok zapytań. Jako pierwszy pan radny Norbert Napieraj. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Mam dwa pytania. Pierwsze chciałem zadać osobiście, w zasadzie prośbę o dostarczenie wykazu tych kamienic, które byłyby objęte ewentualnie słynną już podwyżką wprowadzoną przez MPGM, listy tych kamienic. Natomiast w drugim pytaniu chciałem prosić o zabranie głosu pana Władysława Opiata, ponieważ sprawa dotyczy problemu na styku miasta i spółdzielni mieszkaniowej, poznańskiej spółdzielni mieszkaniowej, i pan Opiat jako osoba działająca w tym środowisku znacznie lepiej sprawę zna i ją przedstawi. Jako że jeszcze zostało mi trochę czasu z mojego pierwszego pytania, to prosiłbym, żeby ten czas dodać też do drugiego pytania w ramach czasu dla pana Władysława Opiata. Proszę.
Rozumiem, że pan radny zgłasza dwa pytania, zapytania, tak? W takim razie prosimy rzeczonego pana do mikrofonu. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, jako członek spółdzielni od wielu lat informowany byłem przez prezesów PSM-u, że załatwili sprawy gruntowe osiedla, do których nie ma żadnych roszczeń. Większość spółdzielców złożyło wnioski o przeniesienie własności lokali wraz z własnością gruntu i piwnicami już w 2001 roku. Przez 6 lat czekaliśmy na realizację naszych wniosków. Gdy już minął 3-miesięczny okres bezkarności rad nadzorczych i zarządów spółdzielni mieszkaniowych, to w dniu 22 listopada 2007 Otrzymałem pismo z PSM-u informującym mnie o trwającym postępowaniu zwrotowym działki leżącej pod moim blokiem jej prawowitym właścicielom. Podobne pisma dostali chyba wszyscy mieszkańcy osiedla ubiegający się o przeniesienie własności mieszkania wraz z własnością gruntu. Podobne pisma również dostali inni mieszkańcy w innych spółdzielniach. Z kolei zapytałem prezesa, skąd ma wiedzę o tym postępowaniu, wskazał na pismo Urzędu Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta Poznania. Z kolei w urzędzie dowiedziałem się, że urząd dostał taką informację ze starostwa powiatowego. Jednak pani ze starostwa stanowczo oświadczyła, że nie było takiego postępowania w stosunku do mojej działki numer 172/30. Ponieważ informację tę potwierdziła na piśmie, to proszę państwa, mleko się wylało. Muszę skrótowo mówić, bo mam mało czasu. Ponadto oświadczyła, że wszystkie postępowania dotyczące osiedla Jana III Sobieskiego zakończyły się umorzeniem. Dalsze moje postępowanie wyjaśniające nie było możliwe z winy pracownic wydziału, które zasłaniając się tajemnicą, nie udostępniły mi dalszych informacji. Dopiero gdy poprosiłem o pomoc sekretarz stanu, panią Julię Piterę, otrzymałem kopię wszystkich dokumentów, których brakowało mi do tej układanki. Wynika z nich, że zastępca dyrektora do spraw gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, podpisując pismo GNX / 72/24/13 z dnia 5 listopada 2001 do Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dopuściła się uchybień w następujących procedurach. Po pierwsze, nie zwróciła uwagi na fakt, że wniosek spółdzielni PSM.
Jeśli można, ja włączę panu mikrofon, ale proszę dokończyć wypowiedź, ponieważ czas w zasadzie już upłynął, ale...
Kilkudziesięciu tysięcy spółdzielców i proszę o wybaczenie za przedłużenie wystąpienia. Mam jeszcze taką samą kartkę z drugiej strony. Bardzo proszę o chwilę jeszcze cierpliwości. We wniosku wszystkie nieruchomości powinny być jednobudynkowe, a wielobudynkowe też powinno być odrzucone. Zastosowano niewłaściwą procedurę. Realizacja wniosku winna nastąpić zgodnie z Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu, który poprawnie informuje, że powinna być w tym przypadku wydana decyzja właścicieli, ani wymiany informacji ze starostwem powiatowym. Wniosek powinien być załatwiony w trybie KPA, a skoro został złożony w dniu 13 czerwca, to do dnia 13 lipca 2007 spółdzielnia powinna...
Proszę zadać pytanie, bo to jest formuła zadawania pytań, a nie dłuższych wypowiedzi. Także naprawdę proszę, włączę mikrofon, ale proszę zadać pytanie.
Pan prezydent Poznania, kto jest odpowiedzialny za spółdzielnie mieszkaniowe, żeby się zająć tą sprawą, bo była wyjątkowo, proszę państwa, zgodność kilku wysoko postawionych urzędów miasta Poznania, w tym Geopozu, Urzędu Gospodarki Nieruchomości i Starostwa, a jeszcze zamieszany jest wojewoda. Pismo, proszę państwa, szło od Urzędu Gospodarki Nieruchomościami do Starostwa Powiatowego 1,5 miesiąca w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Norbert Napieraj. Jeszcze wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Pan Maciej Zawieja.
Szanowni panowie prezydenci, szanowni państwo. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować panu prezydentowi za odpowiedź na moją interpelację w sprawie zamontowania stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Promienistej 87. A także chciałbym podziękować panu radnemu Mączkowskiemu, że w tej samej sprawie interweniujemy, czyli nie ma podziałów politycznych, a są sprawy merytoryczne bardzo ważne. Ale szanowni państwo, w nawiązaniu do mojej interpelacji złożonej na posiedzeniu Rady w dniu 26 lutego i po zapoznaniu się z treścią udzielonych mi odpowiedzi, proszę o udzielenie mi bardziej szczegółowych wyjaśnień w sprawie prowadzenia tego, a także innych postępowań dotyczących lokalizacji anten stacji bazowych telefonii komórkowych i stacjonarnych prowadzone przed Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta. W szczególności nie otrzymałem odpowiedzi na pytania o kryteria, którymi kieruje się Wydział Urbanistyki i Architektury, prowadząc postępowania w sprawie lokalizacji w terenie zabudowanym inwestycji telekomunikacyjnych. Całe zagadnienie pominięte zostało lakoniczną wzmianką o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrębnymi. Proszę o ich przytoczenie i dokładnie omówienie stosowanej w Wydziale Urbanistyki i Architektury ich wykładni. W kwestii podnoszonego zagadnienia spadku wartości nieruchomości proszę o odpowiedź na pytanie, czy pole elektromagnetyczne emitowane przez anteny stacji bazowych w przestrzeń rozciągającą się ponad sąsiednimi nieruchomościami narusza interes prawny ich właścicieli, czy też nie. Protesty mieszkańców przeciw lokalizacji urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne w bezpośredniej bliskości zabudowań mieszkalnych są w naszym kraju coraz częstsze. Z danych publikowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom Prawo do Życia wynika, że około połowa postępowań prowadzonych przez organy administracji w sprawach dotyczących lokalizacji tego typu urządzeń spotyka się z protestami obawiających się negatywnych następstw zdrowotnych społeczności lokalnych. Chcąc stwierdzić, na ile poważnym jest ten problem w naszym mieście, proszę o sporządzenie wykazu toczących się i zakończonych w ciągu ubiegłych 2 lat postępowań w sprawie lokalizacji inwestycji, których istotną działania jest emisja promieniowania elektromagnetycznego, z zaznaczeniem tych, które są i były prowadzone wobec protestu mieszkańców. Na zakończenie chciałbym odnieść się do treści punktu 20 odpowiedzi na moją interpelację udzielonej przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, gdzie zarzuca się stowarzyszeniu zagrożonych promieniowaniem elektromagnetycznym utrudnianie i opóźnianie postępowania. Proszę Państwa, członkami tego stowarzyszenia są mieszkańcy osiedla Raszyn, których postępowanie w sprawie tu podnoszonej bezpośrednio dotyczy. W jego szeregach jak dotąd nie ma prawników, a status materialny jego członków nie pozwala na ich zatrudnianie. Dlatego prowadzący korespondencję poprzestają na jasnym i precyzyjnym określeniu swoich dążeń bez odwołania się do zapisów praw. Działanie to nie ma charakteru dywersyjnego. Na marginesie chciałbym wspomnieć, że w myśl artykułu 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, cytuję, organy administracji publicznej są zobowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne sposoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Niestety zapis tego artykułu Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie znalazły zastosowania w korespondencji wychodzącej z Powiatowego Inspektoratu Budowlanego.
Proszę o zadanie pytania, bo czas się kończy.
I na koniec, proszę Państwa, chciałbym odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Przewodniczący Andrzej Nowakowski.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci. W ubiegłym tygodniu z upoważnienia Pana Przewodniczącego Ganowicza udałem się do Białegostoku. Przejeżdżając przez piękną ziemię podlaską, dało się zauważyć olbrzymią ilość zabudowań, i to zabudowań zarówno gospodarczych, jak i budynków mieszkalnych, które pokryte są eternitem. Nasuwa mi się w związku z tym pytanie, jak my wyglądamy w Poznaniu właśnie z tego typu szkodliwymi pokryciami dachów. Czy mamy to zinwentaryzowane? Czy wiemy, ile tego jest i ewentualnie kiedy my w Poznaniu uporalibyśmy się z tym problemem? Zdaję sobie sprawę, że o ile pamiętam dyrektywę Unii Europejskiej, czasu jest sporo. Natomiast w związku z tym, że w grudniu mamy konferencję wielką międzynarodową ekologiczną, dobrze by było, gdyby informacja o stanie zagrożenia naszego miasta, chociażby właśnie z tego tytułu, z tego powodu była pozytywna, że Poznań z tym szkodliwym materiałem uporał się. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Otrzymałem do wiadomości pismo skierowane przez Radę Osiedla Starłęka Mnikowo-Marlewo, które na początku marca 7 dokładnie wysłało do Urzędu Miasta, do Wydziału Gospodarowania Mienia Miasta. Pismo dotyczyło wykonania remontu i dostosowania kładki na moście dębińskim i dojść do niej dla ruchu pieszego i rowerowego. Konkretnie chodzi tutaj o to, że Rada Osiedla zwraca się z wnioskiem o podpisanie porozumienia z Zakładem Linii Kolejowych w Poznaniu dotyczących właśnie remontu przedmiotowej kładki, podnosząc tutaj argumentację, że jest to ciąg komunikacyjny uczęszczany bardzo często przez mieszkańców Starołęki, którzy spędzają wolny czas w parku w Dębinie oraz też dla mieszkańców Dębca, którzy z kolei pracują w zakładach zlokalizowanych na terenie Starołęki.
Z dokumentacji, którą otrzymałem w załączeniu, wynika, że ta sprawa ciągnie się już w ogóle od roku 2005 i ponoć tutaj polskie linie kolejowe zwróciły się już w roku 2005 o podpisanie takiego porozumienia z Urzędem Miasta dotyczącego właśnie udostępnienia chodnika służbowego dla potrzeb ruchu publicznego i tak dalej, i tak dalej. Moje pytanie jest takie, z czego wynika, być może są to jakieś słuszne racje, no, niepodpisanie tego porozumienia tutaj z polskimi liniami kolejowymi. Mieszkańcy są zaniepokojeni tą sprawą, ponieważ jak tutaj mnie informują, niezawarcie tego porozumienia, nieuregulowanie kwestii związanych z utrzymaniem tego szlaku powoduje, iż kolej ma zamiar ponoć zamknąć to przejście przez most Dębiński. No i oczywiście będzie to dla mieszkańców zarówno Starołęki, jak i też Dębca bardzo kłopotliwe. Tutaj jeszcze mieszkańcy argumentują, że zamknięcie tego przejścia przez most będzie...
Proszę dokończyć zdanie.
Będzie również uniemożliwiało uruchomienie przyszłego projektu też twierdza Poznań Dziedzictwem Narodów, który jak wiemy jest też również ujęty w budżecie miasta. Dziękuję uprzejmie. Aha, odpowiedź proszę na piśmie.
Dziękuję. Pan Maciej Przybylak. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Szanowny Panie Prezydencie, dwa zapytania. Pierwsze zapytanie dotyczące MPK. Dzisiaj mówiliśmy również o dostępności biletów. Ja troszkę o innej sprawie, o sprawie, która również była artykułowana przez mieszkańców takiej akcji Gazety Wyborczej Rady dla Rady. Był tam postulat, aby klienci MPK kupując bilety miesięczne, tak zwane sieciówki, mogli płacić kartą kredytową. Rozmawiałem jakiś czas temu, jeszcze w starym roku, z prezesem MPK, który zobowiązał się, że do końca pierwszego kwartału tego roku przynajmniej w głównych punktach MPK, czyli chociażby takich jak przy ulicy Głogowskiej czy w Kupcu Poznańskim, taka możliwość będzie. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj kupując sieciówkę dla powiedzmy czteroosobowej rodziny musimy zapłacić kilkaset złotych, stąd taka możliwość byłaby bardzo cenna i stąd pytanie do MPK, na jakim etapie są przygotowania i czy w najbliższym czasie będzie można za zakup sieciówek zapłacić kartą kredytową. To pierwsze zapytanie, teraz drugie. Proszę Państwa, zwrócili się do mnie z rozpaczeniem mieszkańcy kamienicy przy ulicy Przybyszewskiego 41. Tą kamienicą administruje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, ale właścicielem tej kamienicy jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie. Rzecz polega na tym, iż MPGM kilkakrotnie występował do właściciela nieruchomości z propozycją uregulowania sytuacji prawnej i podpisania umowy na zarządzanie. W tej chwili MPGM administruje jakby z przymusu. Rzecz polega na tym, że kamienica jest w katastrofalnym stanie. Większość lokatorów, przynajmniej połowa lokatorów czynszów nie płaci. Ci, którzy płacą, żyją w skandalicznych warunkach. Od lat nie są przeprowadzone w tej kamienicy żadne remonty. W imieniu mieszkańców chcę zapytać, czy kiedykolwiek PZU zwracało się do miasta z chęcią przekazania tej kamienicy? Czy miasto jest w stanie podjąć, może być wspólnie z MPGM, rozmowy, czy PZU byłoby w stanie przekazać tę kamienicę, ponieważ mieszkańcy w tej chwili nie wyobrażają sobie dalej funkcjonowania tej kamienicy i jednocześnie przypomnę, że w tej chwili będzie obowiązywał czynsz 9,73 zł za metr kwadratowy. Stąd bardzo serdecznie proszę o odpowiedź na te pytania. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
6 pytań, z tym, że miałem 7, ale akurat widzę, że z Przybyszewskiego lokatorzy również dotarli do pana radnego Przybylaka, więc już się o to nie będę pytał, tylko dołączam się do tego pytania. I pytanie pierwsze. Woźna 14B, jest to budynek wybudowany w 1955 roku w miejsce zburzonej prywatnej kamienicy. Okazało się, że mieszkańców, potem był to wybudowany przez Stocznię Rzeczną, potem to Metalchem oddał do miasta. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest status takiego budynku, ponieważ mieszkańcy uważają, że nie powinien on wrócić do właściciela, skoro to zakład wybudował na zniszczonej działce. Chciałbym znać zdanie pana prezydenta, bo z tego co wiem, podwyżki mają objąć tych mieszkańców, a więc będziemy zwracać budynek zakładowy, z tego wynika, do właściciela. Pytanie następne. Strzelecka 29. Ja już pytałem się ponad pół roku temu, jaka jest sytuacja. Wówczas miasto rozważało koncepcję, ponieważ mieszkańcy nie dostali żadnej informacji o podwyżkach czynszu, co może znaczyć, że już kamienica albo została oddana właścicielowi, albo miasto ją już przejęło dla siebie. W związku z tym proszę o informację, jak wygląda sytuacja ze Strzelecką 29. Następne pytanie dotyczy Stolarskiej 2. Jest to dość skomplikowana, znaczy moim zdaniem nie jest skomplikowana sytuacja. Mieszkańcy dowiedzieli się, że mają mieć podwyżkę czynszu, chociaż jak mnie poinformowali, właścicielką przedwojenną była Rosjanka bezdzietna, która zginęła od bomby w Londynie, nie miała rodzeństwa, ponieważ ona sama odziedziczyła po rodzicach te kamienice, a więc niemożliwe, żeby znaleźli się jacykolwiek krewni tej Rosjanki. Mało tego, w 70 roku została ta kamienica obciążona hipoteką za niepłacenie podatków do miasta, więc ileś lat nikt się nią tam w ogóle nie interesował. Także mieszkańcy domagają się wnikliwego sprawdzenia przez miasto, jaka jest sytuacja tej kamienicy, ponieważ odnoszą wrażenie, że miasto nie bardzo jest zainteresowane tym, by utrzymać kamienicę. I również skarżyli się, ale to już tylko powiem na marginesie, na te informacje, które dostali odnośnie zamiany mieszkań, z racji tego, że generalnie proponuje się tam mieszkania w takich samych kamienicach albo jeszcze gorszych, i praktycznie no nie jest to, o co by im chodziło. I ostatnie pytanie dotyczy wykupu mieszkań na osiedlu Powstańców Warszawy 9F przez 50. Jaka jest tam możliwość i czy będzie taka możliwość wykupu mieszkań? Pytanie przedostatnie. Skarżyły mi się osoby niepełnosprawne, które korzystają z dworca Poznań Wschód, który był przebudowany w ostatnim czasie i wcześniej nie było problemu, by z autobusu szynowego swobodnie zjechać na peron. Po remoncie jest problem i nie można wyjechać szynobusu na peron na wózku inwalidzkim. W związku z tym prosiłbym miasto, by pan prezydent ewentualnie skontaktował się z PKP i wyjaśnił tę sprawę, ponieważ skarżą się mieszkańcy miasta na dworzec, który jest na terenie miasta. Ja wiem, że należy do PKP, ale tutaj myślę, że poważniej będzie, jeśli zareaguje pan prezydent, niż tam jakiś zwykły radny. I ostatnie pytanie. To jest osiedle warszawskie. Jest takie wąskie przejście między ulicami Trzemeszeńską a Kruszwicką. Przejście to jest naszą nieruchomością. Jest ono, jest zabłocone, zabrudzone, ale do tego jeszcze jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców, których ogródki graniczą z tym przejściem. Chciałbym się dowiedzieć, czy miasto ma jakąś wizję, co zrobić z tym przejściem. Ono w moim odczuciu jest zupełnie tam niepotrzebne, także prosiłbym o przedstawienie wizji miasta, co można z tym przejściem ewentualnie zrobić, by go nie było. Dziękuję.
Dziękuję. To na pewno było ostatnie?
Tak.
Bo pan radny trzy razy mówił i ostatnie pytanie, dlatego nie byłem pewien.
No bo ostatnie okay. Z danej serii.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Hinz.
Panie przewodniczący, cztery pytania z danej serii. Dwa pierwsze dotyczą jakby problemów drogowych związanych z oświetleniem. Mianowicie pierwsze moje zapytanie związane jest ze zjazdem z ulicy Kazimierza Wielkiego na most Rocha i tam jest sygnalizacja świetlna z prawoskrętem. Natomiast kiedy zapali się zielone światło i można na ów most Rocha wjechać, to 20 metrów dalej jest kolejna sygnalizacja na przejściu dla pieszych. I moje pytanie jest takowe, ponieważ często samochody, kiedy ruszają na tej pierwszej sygnalizacji, mając już zielone światło, to muszą się dość gwałtownie zatrzymywać na kolejnej sygnalizacji, ponieważ tam akurat jest czerwone. I zapytanie jest takie, ponieważ według informacji, które otrzymuję i z moich obserwacji wynika, że przepływ pieszych tam nie jest aż tak intensywny. Czy można by było wprowadzić takową sygnalizację, by tylko na żądanie zapalało się zielone dla pieszych, a czerwone dla kierowców? Dlatego, że tam dochodzi do dość gwałtownych zahamowań ruchu i jednocześnie ten korek, który gdzieś stoi na ulicy Kazimierza Wielkiego, w żaden sposób się nie odblokowuje w wyniku tejże sygnalizacji. Drugie pytanie. Właściwie w sąsiedztwie jest zjazd z ulicy Wierzbowej na ulicę Mostową i tam swego czasu otrzymałem odpowiedź, że taka sygnalizacja jest warunkowana tym, że priorytet jest dla tramwajów tak naprawdę i jakby to warunkuje czas czerwonych świateł na ulicy Wierzbowej. Pytanie, czy tam można by było wprowadzić prawoskręt, co w jakiś sposób rozładowałoby czasami korki z tej prostej przyczyny, że tam ruch samochodowy w pewnych godzinach nie jest aż tak intensywny na ulicy Mostowej. Kolejne pytanie. Dwa pytania kolejne właściwie są takowymi pytaniami, które już swego czasu zadawałem. Teraz chciałbym je w jakiś sposób uszczegółowić. Pierwsze dotyczy pomnika poświęconego bohaterom ZHP, którzy walczyli swego czasu w obronie miasta Poznania. I to jest taka rzecz, że ten pomnik, ponieważ on nie stoi na terenie, który jest bezsprzecznie własnością miasta Poznania, o który toczy się spór, ulega pewnej dewastacji. I powiem tylko tyle, że z mojej wiedzy ów pomnik został postawiony już na cześć tych, którzy gdzieś tam walczyli i polegli w obronie Poznania podczas Powstania Wielkopolskiego. A przypomnę tylko, że w tym roku przypada 90. rocznica wybuchu tegoż powstania. Pytanie, czy można by było coś uczynić, by ten pomnik reaktywować i by ewentualnie przywrócić tam coś, co swego czasu podobno było, a mianowicie tablice z nazwiskami poległych harcerzy. I ostatnie pytanie dotyczy parku na osiedlu Tysiąclecia, a tak naprawdę takiego jego odcinka, które jest położone w sąsiedztwie ulicy Arcybiskupa Baraniaka i ulicy Hartowo. Park ten leży też na terenie, który nie jest wprost własnością miasta Poznania. Teren ten należy do drukarni Świętego Wojciecha. Tam swego czasu otrzymałem zapewnienie, że miasto i tak, ponieważ panuje tam poważny nieład, nieporządek i bałagan. Swego czasu otrzymałem informację, że miasto być może będzie interweniowało, by właściciel posprzątał, a jeżeli nie, to służby miejskie podejmą jakiekolwiek interwencje w tym temacie, żeby ten teren uporządkować. Chciałem się dowiedzieć, czy była jakakolwiek interwencja wpływająca na właściciela terenu, by ów teren został uprzątnięty, uporządkowany, a jeżeli nie, czy służby miejskie mogą w najbliższym czasie coś w tym temacie uczynić, dlatego że ten bałagan tak naprawdę jest odrażający i nie świadczy dobrze o Poznaniu i jego mieszkańcach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Wachowiak.
Jedno krótkie pytanie z serii. Jest kamienica na ulicach Garbary 67, która jest przeznaczona do rewitalizacji. Mieszka tam kilka rodzin, które ponad rok temu dostały zapewnienie, że zostaną przeprowadzone na ulicę Groblą 4 lub 5. I moje pytanie zmierza do tego, czy zostały już podjęte jakiekolwiek decyzje związane z tą przeprowadzką, a jeżeli nie zostały podjęte, to kiedy można się ich spodziewać?
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ponieważ w jednej z interpelacji odniesiono kilka zarzutów dotyczących mojej osoby, ja pozwolę sobie na te zarzuty odpowiedzieć w odpowiedzi, zgodnie z sugestią pana przewodniczącego, na interpelacje i zapytania w tej części. Natomiast moje pytanie jest następujące. Szanowni państwo, dotarło do mnie pismo, które zostało skierowane do wiadomości Rady Osiedla Śródmieście, której jestem członkiem, którego autorem jest MPGM. Z pisma tego wynika, iż 10 stycznia bieżącego roku odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział członkowie zarządu wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawiciele policji, straży miejskiej i na tym spotkaniu ustalono, iż MPGM zwróci się do straży miejskiej i policji o zintensyfikowanie liczby i częstotliwości patroli w godzinach nocnych, ponieważ zebrani określili wspólnie to miejsce jako szczególnie niebezpieczne. Chodzi tutaj o ulicę Nowowiejskiego 12, gdzie mieści się sklep Jerzyk, ulicę Nowowiejskiego 13/15 oraz ulicę Nowowiejskiego 8, a także ulicę Działyńskich 2 i ulicę Działyńskich 10. Jest tu szereg zarzutów wskazanych. Chodzi o to, iż osoby w godzinach nocnych kupujące alkohol zakłócają ciszę nocną, spożywają alkohol przed lokalami, dewastują okna, drzwi, klatki schodowe, zanieczyszczają klatki schodowe i te osoby zgodnie z treścią tego pisma pozostają bezkarne. Ja uważam, że jeżeli organizowane są specjalne zebrania przedstawicieli kilku podmiotów, to znaczy, że problem jest bardzo
bardzo poważny i należy się nim zająć. W związku z tym mam pytanie, jakie działania są podejmowane i czy ten problem jest służbą miasta znany. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, mam 5 pytań. Są krótkie. Proszę Państwa, zwrócili się do mnie lokatorzy z ulicy Samarzewskiego 53-59 w kontekście spotkania, które miało miejsce na Komisji Komunalnej w sprawie podniesienia czynszów przez MPGM. Wówczas otrzymali informację, że w ciągu tygodnia będą wiedzieli, czy ich budynek podlega pod podwyżkę, czy jest w samoistnym zarządzaniu. Chciałabym się, oni tutaj co jakiś czas przychodzą i się pytają, na tą chwilę nic nie wiedzą. Przyznam się, że dzisiaj wyczytałam tutaj u nas w materiałach, że akurat w tej kamienicy trwa postępowanie wyjaśniające, ale chciałabym zapytać pana prezydenta wobec tego, jak długo to jeszcze potrwa, bo jednak cały czas lokatorzy nie wiedzą, jaki będą mieli płacić czynsz. Drugie pytanie moje dotyczy przystanku tramwajowego przy ulicy Roosevelta, przy moście teatralnym, ale też może to dotyczyć przystanku przy Królowej Jadwigi. Otóż w godzinach szczytu odbywają się tam dantejskie sceny. Proszę Państwa, tam są tłumy ludzi, którzy jedni wychodzą z tramwaju, drudzy próbują wejść, że tam jeszcze nikomu nic się nie stało, to chyba jest jakieś szczęście od Boga. Chciałabym zapytać, czy my planujemy poprawić funkcjonalność tych przystanków, przynajmniej takich przystanków, a przede wszystkim chociażby tych, o których mówiłam tutaj, bo jest to strasznie niebezpieczne dla pasażerów. Następne moje pytanie dotyczy, proszę Państwa, na razie z tego co wiadomo, to chyba za bardzo nie budujemy w TBS-ach mieszkań. Miasto jest stuprocentowym właścicielem TBS-ów na dzień dzisiejszy i mam pytanie, dlaczego, jeśli ktoś rezygnuje z mieszkania w TBS-ie, miasto nie oddaje partycypacji po to, aby następnemu z listy, bo oczekująca lista jest bardzo długa, przekazać mieszkanie i od tego ewentualnie potencjalnego klienta zabrać tam partycypację, czy jakby sobie ją wrócić, tylko pozwala na to, że partycypacja jest odsprzedawana innym, nie z kolejki i często jeszcze za zawyżone, po prostu za powiem szczerze, no za haracze, tak? Czy to jest zgodne z prawem? A jeśli to jest zgodne z prawem, to czy nie warto by było się zastanowić, żeby coś zmienić w tym prawie, bo cały czas ludzie czekają na te mieszkania grzecznie w kolejce, a w międzyczasie ktoś podchodzi z boku, ktoś sobie zarabia, nie wiadomo na czym i dlaczego. Jest to przynajmniej dla mnie dziwne. I prosiła pana prezydenta o odpowiedź na to pytanie. Pytanie moje następne jest do postserwisu. Czy postserwis ma w swoich władaniu lokale użytkowe? A jeśli ma, to ile ich ma? I w jaki sposób je wydzierżawia? Czy jeśli jest to przetarg, to czy jest tam komisja przetargowa, taka jak na przykład działa przy ZKZL-u, jest komisja przetargowa i komisja do spraw negocjacji stawek czynszów na lokale użytkowe, w skład której wchodzą również radni jako ten czynnik społeczny. W kontekście wydzierżawienia, o którym za chwilę będziemy mówili, to pytanie myślę jest bardzo zasadne. Chcielibyśmy wiedzieć, na jakich zasadach to się w postserwisie odbywa. I ostatnie moje pytanie dotyczy, otóż zgłosiła się do mnie pani, która w dniu 29 stycznia zakupiła doładowanie do komkarty na przejazd na 6 przystanków. Rondo Rataje, Serafitek, AWF, Łąkowa, Plac Wiosny Ludów, Marcinkowskiego, Plac Wolności. Przy wykupie następnego doładowania na miesiąc marzec dowiedziała się, że bilet, który posiadała za miesiąc luty, obowiązywał zupełnie na innej trasie, na trasie o wiele krótszej. Wynika z tego, że kasjerka źle nabiła w miesiącu lutym i cały miesiąc ta pani jeździła bez świadomości takiej, że właściwie jedzie niezgodnie z prawem. I na dzień dzisiejszy, gdyby ją złapali, to by się nazywało, że ona jedzie na gapę, a to jest dowód na to, że nie każdy na gapę musi oszukiwać, tak? Może też jechać na gapę, nie będąc tego świadomym. Ja myślę, że w związku z tym konieczne jest wykonywanie takich wydruków dla klienta, opisanie po prostu na jakiej trasie i w jakim terminie obowiązuje takie doładowanie karty. Taka informacja uważam jest niezbędna dla klienta, dla pasażera, gdyż zawsze istnieje takie niebezpieczeństwo i to nie ma nic w tym złego, że ktoś się może pomylić. No kasjerka może się pomylić, a klient nie może na dzień dzisiejszy tego sprawdzić. Bo nikt chyba nie chciałby otrzymywać paragonu za zakupiony towar i nie wiedząc co za ten paragon po prostu kupił. A tylko wiedzieć, jaka jest kwota końcowa. Dlatego chciałabym zapytać pana prezydenta, czy jest możliwość, żeby jakby no wpisywać trasę na te bilety, czy na te wydruki, które mówią o wykupieniu konkarty, żeby było wpisywać trasę, na jaką należy przejechać, na jaką można jeździć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, trzy pytania. Pierwsze dotyczy podwyżek czynszów w MPGM-ach i związanych z tym możliwością, związaną z tym możliwością wykupu mieszkań przez osoby zamieszkujące w kamienicach o tak zwanym nieuregulowanym stanie prawnym. Złożyłem dzisiaj dwie interpelacje w sprawie stanu prawnego kamienic przy ulicy Woźnej A i B, o którym to problemie już mówił pan radny Grześ, a także kamienicy przy ulicy Szamarzyckiego 56. Chciałbym się dowiedzieć, bo do tej pory nie udało mi się dowiedzieć, czy w sposób dokładny ustalono stan prawny, jakie były przyczyny zakwalifikowania 11 kamienic do no, odbywania cały czas zarządu w stosunku do tych kamienic przez MPGM i wskutek tego do podniesienia tam czynszu. To pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy także wykupu mieszkań. Zwracają się do mnie mieszkańcy z takimi sygnałami, że w pewnych sprawach ZKZL utrudnia, a no, na pewno nie ułatwia składania wniosków o wykup tego mieszkania. Zwrócił się do mnie m.in. pan Ryszard Matuszewski, wskazujący na to, iż odmówiono mu prawa do wykupu mieszkania, ponieważ małżonka, z którą pozostawał w separacji, miała prawo do lokalu spółdzielczego. Po przeprowadzeniu rozwodu, po podziału majątku, kiedy oczywistym było, że no nie ma prawa do innego lokalu w mieście, odmówiono mu prawa czy do złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkaniowego, wskazując, że w sposób celowy wyzbył się majątku, aby mieć możliwość zakupu tego lokalu. No jest to sytuacja absurdalna. Gdybyśmy zakładali, że ludzie rozwodzą się po to, żeby wykupić mieszkanie po preferencyjnych warunkach w mieście, to daleko byśmy nie zaszli. Wiem, że w tej sprawie pan Ryszard Matuszewski złożył skargę, czy wniósł pismo do pana prezydenta. Bardzo bym prosił o przyjrzenie się tej sprawie. I trzecie pytanie, które już podnosiłem na ostatniej sesji, pytanie dotyczące mojej interpelacji złożonej w grudniu zeszłego roku. Dotyczy ona sprzedaży mieszkań przy ulicy Małachowskiego 19-25. Ja przeczytam tą interpelację, bo do chwili obecnej nie dostałem odpowiedzi na tą interpelację, jeśli pan przewodniczący pozwoli. Zwrócili się do mnie mieszkańcy bloku zlokalizowanego przy ulicy Małachowskiego 19-25 z prośbą o spowodowanie przyspieszenia sprzedaży mieszkań przez nich zajmowanych. Z wstępnych ustaleń, jakie poczyniłem, wynika, że przyczyną spowolnienia wykupu mieszkań jest trwający kilka lat spór miasta Poznania z PKP SA, które stoi na stanowisku, że w 1990 roku stało się właścicielem przedmiotowej działki i posadowionego na nim budynku. Udało mi się także ustalić, że spór ten znalazł swój finał w postępowaniu sądowym przed sądem administracyjnym. Pytanie moje dotyczy tego, na jakim etapie jest obecnie postępowanie sądowe w tej sprawie, w jakiej perspektywie czasowej miasto, w nawiasie w razie przegrania sporu, przeznaczy mieszkania do sprzedaży, w razie wygrania sporu, w razie przegrania sporu z PKP, jaka jest koncepcja miasta na doprowadzenie do sprzedaży mieszkań w porozumieniu z PKP SA. Do tej pory uzyskałem informację, że sprawa jest skomplikowana, że trwa jej wyjaśnianie. Nie dostałem cały czas informacji czytelnej i nie wiem, jakiej informacji udzielić mieszkańcom. Na jakim etapie jest postępowanie sądowe, jakie są no, rokowania co do tego, kiedy ona się skończy. Jakie są koncepcje miasta co do tych dwóch scenariuszy? Kiedy wygra to postępowanie, kiedy okaże się, że miasto jest właścicielem tych budynków i nieruchomości i kiedy przegra? Prosiłbym bardzo, bo średnio raz w tygodniu jestem o to pytany, nie wiem co odpowiadać, a no, brak tej odpowiedzi nie świadczy dobrze ani o radnych, ani o administracji miejskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam jedno pytanie w sprawie, która ciągnie się już 5 lat. Chodzi o ulicę Woźną 13, mieszkanie 9, pani Iwona Zastawska, która przeprowadziła się pod ten adres w roku 2003 z mieszkania o wyższym czynszu, ponieważ jest osobą samotnie wychowującą dwie córki. Zamieniła mieszkanie, to są mieszkania miejskie, po to, żeby płacić niższy czynsz. Został jej naliczony czynsz. i był prowadzony remont w tym lokalu. Remont został przeprowadzony wadliwie. Po wielu miesiącach okazało się, pani Zastawska zorientowała się, że płaci wyższy czynsz niż pozostali lokatorzy i że ten czynsz został wadliwie naliczony. I od tego czasu stara się o odzyskanie nadpłaconego czynszu. Sprawa się ciągnie 5 lat. Zajmował się nią także świętej pamięci pan radny Jarmołowicz. Sprawa jest przerzucana z MPGM-u do ZKZL-u, z ZKZL-u do Feromy. Nikt nie chce podjąć decyzji. Chciałabym zapytać, kiedy wreszcie będzie podjęta jakaś decyzja. Tam były prowadzone komisje w tym mieszkaniu, także z udziałem pana Jarmołowicza. Ostatnie pismo w tej sprawie pochodzi sprzed prawie 9 miesięcy. Chodzi o kwotę, która jest dużą kwotą dla pani Zastawskiej przy jej bardzo niskich dochodach, a sprawa jest dość oczywista i proszę odpowiedź, kiedy pani Zastawska otrzyma odpowiedź i jaka to będzie odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Barbara Nowaczyk-Gajdzińska.
Mam jedno pytanie. Dotyczy ono nowego prawoskrętu z ulicy Głównej w ulicę Krańcową przy nowej stacji benzynowej. Zaprojektowano 2 prawoskręty, pierwszy do stacji benzynowej i drugi kilka metrów za nim w ulicę Krańcową. W efekcie samochody, którym udało się dojechać do skrętu na stację, wykorzystują ją jako skrót, jadąc ostrym slalomem między dystrybutorami z paliwem. Tragiczne zdarzenie wyobrazić sobie nietrudno. Należałoby utworzyć wspólny prawoskręt. Czy jest to możliwe? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, w związku z pismem Pana Przewodniczącego Rady Miasta Poznania z 21 lutego 2008 roku do Prezydenta Miasta Poznania dotyczącego właśnie przekazania skargi Zarządu Osiedla Edwardowo, mam uprzejme zapytanie, w jaki sposób to ta skarga została włączona do sprawy dotyczącej decyzji o warunki zabudowy numer 110/2008, jak została rozstrzygnięta, czy została zostawiona bez rozpatrzenia. No, w związku z tym, jak to zostaliśmy poinformowani, było to potraktowane jako skarga w sprawie, a w związku z tym organ musi taką skargę wziąć pod uwagę z urzędu, zgodnie z artykułem 236 KPA, to proszę o informację, w jaki sposób organ Prezydent Miasta Poznania wziął tą skargę z urzędu pod uwagę w związku z decyzją numer 110/2008. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam w zasadzie 3 pytania. Jedno jakby powtórzenie pytania z poprzedniej sesji, ponieważ nie dostałem odpowiedzi do dzisiaj. Dotyczy to wykupu mieszkań przy ulicy Galla 3, 3A i 5. Wiem, że tam jakaś procedura sądowa się toczy co do gruntu, ale tak czy inaczej mieszkańcy są ciągle zwodzeni i nie do końca informowani zgodnie z prawdą. Dalej czekam w każdym razie na tę odpowiedź na piśmie. Drugie pytanie dotyczy możliwości stworzenia jakichś miejsc parkingowych w okolicach Ogrodu Botanicznego, z czym zwróciła się Rada Osiedla Ogrody do mnie. Była mowa tam o ulicy Botanicznej, gdzie tam wiele samochodów parkuje, ale parkuje, no powiedzmy, na terenie, gdzie nie do końca jest parking. Myślę, że zbliża się okres, w którym mieszkańcy Poznania będą jeździli do Ogrodu Botanicznego i czas najwyższy, żeby o tym pomyśleć. I trzecie pytanie, króciutkie, do MPGM-u. Zwrócili się do mnie z takim pytaniem dzierżawcy garaży przy ulicy Galla 7. To jest przy przedszkolu na ulicy Galla. Dostali pismo podwyższające znacznie czynsz. Chciałbym się dowiedzieć, na jakiej podstawie ten czynsz został za garażę zmieniony. I też proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Mam kilka pytań. Pierwsza grupa pytań dotyczy udzielonej odpowiedzi na moją interpelację sprzed 2 sesji. Sprawa dotyczyła zagospodarowania terenu przy ulicy Brzask-Szyronowa przez jednego z inwestorów znanych w Poznaniu. Mieszkańcy, którzy wnikliwie analizowali tę odpowiedź na moją interpelację, mają kilka pytań, które pragnę tu właśnie przytoczyć. Pierwsze pytanie, czy możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Brzask Chronowa z udziałem służb Wydziału Urbanistyki i Architektury? Drugie pytanie, czy właściwie dokonano oceny, ile tam rzeczywiście potrzeba jest miejsc parkingowych? Z takich delikatnych, wstępnych analiz wynika, że tych miejsc może być za mało. Pragnę powiedzieć, że mieszkańcy, którzy mieszkają na tym terenie od lat około 20, często byli karani przez sądy grodzkie w związku z tym, że niewłaściwie parkują. Są też skargi na stronie internetowej inwestora, który tam zamierza budować kolejny budynek, ale mieszkańcy, którzy mieszkają w pobliskich budynkach, skarżą się właśnie na stronie internetowej tego inwestora, że jest mało miejsc do parkowania, czy miasto w tym względzie jakąś wizję posiada, czy też po prostu czyni zadość każdemu inwestorowi po to tylko, żeby pakować te klocki bez większego składu i ładu. Kolejne pytanie dotyczy, kiedy dla tamtego terenu powstało studium, kiedy je zmieniono. W odpowiedzi na interpelację, którą zgłosiłem, użyto takiego sformułowania przepisy odrębne. Mam pytanie, co to sformułowanie oznacza? W odpowiedzi na interpelację jest też takie sformułowanie jak zasada dobrego sąsiedztwa. Czy budynek, który tam powstanie, tejże zasady dobrego sąsiedztwa nie narusza? Kolejne pytanie, które już nie są związane z tym terenem, to kolejny raz poruszę temat zielonej strzałki. Ostatnio modne są różne zespoły, które powstają przy Radzie Miasta czy w urzędzie. Ostatnio powstał nawet zespół do spraw psiej kupy. Ja mam pytanie, czy nie można by powołać zespołu, który zająłby się sprawą zielonej strzałki, nie z udziału ZDM-u, miejskiej komunikacji, może kilku radnych, może taksówkarzy, może kierowców, żeby jednak tę sprawę rozstrzygnąć, bo w Berlinie miasto, które w Unii jest od lat chyba bodajże 40, zielone strzałki funkcjonują i to z powodzeniem. Dlaczego u nas tak nie może być? Kolejne pytanie dotyczy spalin, które wydobywają się z autobusów i komunikacji podmiejskiej, czyli z komunikacji, która służy mieszkańcom gmin ościennych w powiecie poznańskim. Miasto Poznań zawiera kolejne porozumienie, które ma uregulować sprawę komunikacji miejskiej. Ja mam pytanie, czy mamy służby, które mogłyby po prostu na razie skontrolować autobusy komunikacji podmiejskiej, bo naprawdę kłęby spalin, jakie się wydobywają z tychże autobusów, to myślę, że przekraczają wszelkie normy. Naprawdę czarne kłęby, które trują naszych kierowców i mieszkańców. Kolejne pytanie dotyczy monitoringu. Czy Urząd Miasta Poznania monitoruje migrację urzędników z naszego magistratu do Urzędu Marszałkowskiego? Jest tajemnicą Poliszynela, że strumień urzędników dobrze wykwalifikowanych kieruje się w tamtym kierunku, a nie odwrotnie. Czy taki monitoring jest prowadzony? Jeżeli tak, to jakie są dane tegoż monitoringu? Poznań stara się o miano bycia stolicą kultury w roku 2016. Czy my jednak naszych wysiłków...
To jest kolejne pytanie. Proszę włączyć mikrofon.
To jest kolejne pytanie. Czy my jednak się nie rozdwajamy, nie rozstrajamy nawet? Postawiliśmy na sport. Czy może nie powinniśmy się na tym skupić? Stoi przed nami wielka inwestycja, stadion miejski. Należałoby też pomyśleć o arenie. Nie mamy hali z prawdziwego zdarzenia. Trzecia rama też jest wielką inwestycją. Czy my po prostu nie tracimy energii? Bo to i tak chyba Warszawa będzie decydować, czy państwo polskie będzie decydować, które miasto tą stolicą będzie. Czy my naprawdę nie tracimy energii? I ostatnie pytanie zgłoszone przez mieszkańców miasta Poznania. Chodzi o wycinkę drzew w mieście Poznaniu. Jeżeli inwestor ma zamiar coś pobudować i wycina przy tym drzewa, to ma obowiązek zasadzenia innych. Czy nasze służby monitorują to, czy rzeczywiście te drzewa są nasadzane w odpowiedniej ilości i w odpowiednich miejscach? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie zapytania, które zechcieli Państwo
na dzisiaj przygotować i wygłosić. Obradujemy już ponad 2 godziny, a jeszcze nie zajęliśmy się żadnym projektem uchwały. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Jest to informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Tą informację przedstawi pan prezydent Jerzy Stępień. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, informacja dotyczy okresu od 24 lutego bieżącego roku do dnia 14 marca. Ona liczy 12 stron bardzo szczegółowych danych. Ja tradycyjnie pozwolę sobie wskazać na kilka kwestii, które w mojej ocenie są ważne i warte podkreślenia. Otóż 21 lutego zostało otwarte coś, co myślę dla mieszkańców miasta jest szczególnie interesujące, mianowicie punkt gromadzenia odpadów problemowych pod roboczą nazwą Gratowisko. To jest pierwsze miejsce w Poznaniu, w którym mieszkańcy bezpiecznie mogą pozbyć się odpadów problemowych, takich jak sprzęt elektryczny, elektroniczny, świetlówki, żarówki, baterie, akumulatory, przeterminowane leki, termometry, etc. A więc coś, z czym niewątpliwie wszyscy możemy i zapewne mieliśmy problemy. Po drugie, w dniu 4 marca odbyło się spotkanie prezydenta miasta z jego ekscelencją ambasadorem Islamskiej Republiki Pakistanu w naszym urzędzie miasta. Kolejna informacja. 11 marca w Koszalinie odbyło się kolejne spotkanie zarządu Stowarzyszenia Gmin dotyczące drogi S11. Po raz kolejny przedmiotem tego spotkania był lobbing za realizacją tej ważnej dla Poznania i dla Wielkopolski arterii komunikacyjnej. W dniu 28 lutego pani dyrektor Ewa Bąk wzięła po raz kolejny udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury, w trakcie której miasta gospodarzem wytypowane do organizacji Mistrzostw Euro 2012 zaprezentowali swoje potrzeby, stan prac inwestycyjnych, krótko mówiąc zrelacjonowali stan przygotowań do tej imprezy, do tego przedsięwzięcia. I w punkcie 10 i w punkcie 12 sprawozdania są szczegółowe informacje i szczegółowy wykaz wszystkich decyzji administracyjnych, czy to dotyczących warunków zabudowy, czy pozwoleń na budowę, które zostały wydane przez Wydział Urbanistyki i Architektury. A w punkcie 12 jest szczegółowa informacja dotycząca procedur i etapu procedur prowadzonych w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. To tyle z mojej strony. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 5. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Projekt uchwały PU 359/08 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 3. Rama Komunikacyjna, odcinek południowo-zachodni w Poznaniu. Projekt uchwały w imieniu prezydenta miasta przedstawi pan dyrektor Krzysztof Cezar. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym państwu przedstawić projekt uchwały do uchwalenia dotyczący Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 3. Rama Komunikacyjna, odcinek południowo-zachodni.
Dla przypomnienia chciałbym Państwu przedstawić, jeżeli ja bym mógł jakąś prezentację prosić na... Właśnie. Chciałbym przypomnieć, że pod tym tytułem odcinek południowo-zachodni jest zapisany fragment trzeciej ramy od ulicy Strzegomskiej. Prowadzi w stronę ulicy Grunwaldzkiej do węzła Górczyn i planowanego tam węzła Dworca Komunikacji Miejskiej i kończy się przy wchodząc w ślad ulicy Rakoniewickiej. Plan był wykonany i wyłożony do publicznego wglądu. Zostały do niego złożone uwagi. Część uwag pan prezydent postanowił uzgodnić, przyjąć. W związku z tym, jak Wysoka Rada pamięta, została podjęta uchwała o ponowieniu procedury. Ta procedura została ponowiona, te uwagi zostały naniesione na projekt planu. Projekt planu w związku z tym był wyłożony po raz wtóry do kolejnego wglądu i do tego fragmentu również wpłynęły uwagi, które Państwu oczywiście za chwilę również przedstawię. Chciałbym tylko pewne informacje ogólne. Trzecia rama na tym fragmencie, zresztą jak i na każdym innym, na którym będzie projektowana, ma kategorię, klasę jezdni drogi głównej ruchu przyspieszonego, także tutaj chciałbym zdementować wypowiedzi mówiące o klasie ekspresowej. Podczas pierwszego wyłożenia planu do publicznego wglądu wpłynęły następujące uwagi, których pan prezydent nie uwzględnił i poddaje pod decyzję Rady Miasta, również z wnioskiem o nieuwzględnianie tych uwag. Państwo macie te uwagi, ale oczywiście w skrócie je przedstawię, one będą ilustrowane na ekranach. Uwaga wniesiona przez firmę Chemilac, która mówi, że należy przeznaczyć nieruchomość przy ulicy Węglowej pod funkcję działalności handlowo-usługowej oraz budownictwa mieszkaniowego i wielorodzinnego. Proponuje się uwagi nie uwzględniać, ponieważ należałoby wprowadzić bardzo kosztowne zabezpieczenia przeciwhałasowe, aby ochronić tereny mieszkaniowe przed właśnie zjawiskiem hałasu, ponieważ teren ten położony jest w sąsiedztwie węzła Górczyn na skrzyżowaniu trzeciej ramy z ulicą Arciszewskiego. Równocześnie w pobliżu przebiega modernizowana magistrala kolejowa i jeszcze, że tak powiem, równolegle do istniejącego torowiska jest planowane usytuowanie szybkiej kolei. Tak więc uważamy, ze względów akustycznych teren ten nie nadaje się zarówno na usługi, jak i mieszkaniówkę. Również byłby problem z prawidłową obsługą komunikacyjną tej działki, ponieważ proponowane rozwiązania burzą aktualny układ komunikacyjny. Kolejna uwaga wniesiona przez PKP, Zakład Energetyki, która mówi, że należy zapewnić drogę dojazdową do sekcji zasilania przy ulicy Dmowskiego 152. Proponujemy odrzucenie tej uwagi, ponieważ obsługa komunikacyjna tej działki jest zabezpieczona, jest zapewniona. Rozwiązanie to znajduje się poza obszarem omawianego planu. Natomiast przy spójności działań, które mają miejsce nad planami, jest obsługa tej działki zagwarantowana. Kolejna uwaga sekcji rowerzystów miejskich. Jest to uwaga, którą już w Wysokiej Radzie nieraz przedstawiałem w związku z innymi planami, która mówi o wyznaczeniu miejsc postojowych dla rowerów i również określenie ich liczby, nie mniejszej od minimalnej wymaganej liczby miejsc postojowych dla samochodów. Uwaga ta jest uwzględniona częściowo. Oczywiście wprowadzono obowiązek zapewnienia stanowisk postojowych, natomiast nie mamy w studium ani powiedzmy żadnych doświadczeń co do normatywu parkingowego dla miejsc postoju rowerów. W związku z tym tej wielkości nie zapisujemy. Natomiast wyobrażamy sobie rozwiązanie podobne, jak to było zastosowane dla miejscowego planu dotyczącego Politechniki Poznańskiej, że są ustalone ogólne powierzchnie terenów parkingowych, na których musi się znaleźć odpowiednia ilość miejsc dla rowerów. Kolejna uwaga zniesiona przez firmę zajmującą się lokalizacją anten telefonii komórkowej. Uwaga mówi, że należy usunąć zapisy zakazujące lokalizacji stacji bazowych telefonii na obszarze objętym planem oraz dopuścić lokalizację masztów stacji budowy telefonii komórkowej na całym obszarze objętym planem. W pierwszej wersji planu wyznaczyliśmy tereny przeznaczone pod usługi jako tereny, na których można tego typu maszty lokalizować. W wyniku tej uwagi zastosowaliśmy zapis pozwalający dla terenów ZD. Natomiast, czyli dopuszczamy jeszcze, jak gdyby ilustrując to, dopuszczamy lokalizację na terenie zabudowy usługowej i terenu dworca przy pętli Kurczy. A ten teren ZD, o którym mówiłem, to ogrody działkowe przy ulicy Czechosłowackiej. Następna uwaga wniesiona przez grupę osób prywatnych, która mówi, że należy przeznaczyć działkę numer 115 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową z dopuszczeniem mieszkaniowej oraz zapewnić odpowiedni komfort akustyczny zgodnie z przepisami odrębnymi. Uwagę proponujemy odrzucić, nie uwzględniać, ponieważ ta nieruchomość położona jest w liniach rozgraniczających trzeciej ramy komunikacyjnej. Tak więc no, nie ma możliwości przychylenia się do złożonej uchwały. Trzeba powiedzieć, że ten teren był przeznaczony pod układ komunikacyjny, to w momencie, kiedy jeszcze nawet nie funkcjonowała nazwa trzecia rama komunikacyjna, był już pod układ komunikacyjny przeznaczony planem z 1985 roku. To był taki plan Grunwald 4. Kolejna uwaga wniesiona przez spółdzielnię mieszkaniową Grunwald, aby odcinek trzeciej ramy komunikacyjnej od węzła Prominista wzdłuż ulicy Jawornickiej aż poza skrzyżowanie z ulicą Mrągowską należy poprowadzić w wykopie przekryty. Uwagi nie uwzględniamy, ponieważ ustalenia planu dopuszczają przekrycie trzeciej ramy komunikacyjnej, ale ten problem pozostawiamy do rozstrzygnięcia na etapie projektu budowlanego. Wtedy analizy dotyczące wpływu inwestycji na środowisko będą znacznie bardziej szczegółowe, rozbudowane i wtedy będzie można wyciągnąć wnioski do zastosowania rozwiązań, które będą chroniły sąsiedztwo trzeciej ramy. Kolejna uwaga wniesiona przez osobę prywatną mówi, że należy umożliwić zamianę działki numer 1 przez 10 na działkę numer 1 przez 5 położoną poza obszarem objętym planem. Ta uwaga jest nieuwzględniona ze względów czysto formalnych. Tych rzeczy plan nie rozstrzyga. Kolejna uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, bardzo podobna do poprzedniej, że należy wskazać grunt i budynek, do którego można będzie przenieść hostel dla osób bezdomnych, prowadzony obecnie na nieruchomości przy ulicy Jawornickiej. Powód odrzucenia uwagi taki sam jak poprzednio. Tego typu rzeczy nie są rozwiązywane ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. Mogą być elementem dyskusji i dochodzenia swoich praw po uchwaleniu planu.
Kolejna grupa uwag złożona przez Zarząd Osiedla Edwardowo i chciałbym powiedzieć, że uwagi tej samej treści zostały złożone również przez osobę prywatną. To są uwagi o tej samej treści, więc proszę mi pozwolić, że tak powiem, na jednokrotne udzielenie odpowiedzi. Pierwsza uwaga wniesiona przez Zarząd Osiedla i osobę prywatną. Należy zrezygnować z projektowanego przebiegu trzeciej ramy komunikacyjnej przez obszar Lasku Martwińskiego i zastąpić go przebiegiem w rejonie ulicy Wałbrzyskiej zgodnie z załącznikiem graficznym do uwagi. Proszę Państwa, podstawowym elementem decydującym o pewnych rozwiązaniach w miejscowych planach jest studium uwarunkowań i to rozwiązanie jest zgodne z tymi ustaleniami przyjętymi w studium, a poza tym gdyby przyjąć to rozwiązanie, wykraczałoby to poza granice opracowywanego planu. A rozumiem, że Wysoka Rada, przyjmując uchwałę o przystąpieniu do miejscowego planu, akceptując zaproponowane wtedy granice, przychyla się do takiego rozwiązania, jakie zostało przedstawione. Już pomijając te względy czysto formalne, wystąpiłaby wtedy niespójność przebiegu tego fragmentu z innymi planami, które dla tego terenu są uchwalone, czyli plan dla samego Edwardowa, plan dla obszaru Marcelina i plan dla stadionu miejskiego. Chciałem też powiedzieć, że ten przebieg trzeciej ramy uzyskał pozytywną opinię zarówno Wydziału Środowiska i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także uzyskał zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego co do przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Kolejna uwaga. Należy zrezygnować z projektowanego w Lasku Marcelińskim węzła trzeciej ramy komunikacyjnej i przedłużenia ulicy Ptasiej. Przy ulicy Ptasiej Bułgarskiej znajduje się stadion miejski, który w chwili obecnej wykorzystywany jest mniej więcej raz na tydzień, raz na 10 dni. Uważamy, że dla rozładowania dość dużego tłumu ludzi przygotowanie takiego bezkolizyjnego, przygotowanie możliwości bezkolizyjnego wyprowadzenia pojazdów z tego obszaru powinno zostać zarezerwowane. Chciałem powiedzieć, że plan ten węzeł dopuszcza. On nie jest zapisany w sposób, że tak powiem, jednoznaczny, że wymagana jest jego budowa i myślę, że również kolejne badania, kolejne jak gdyby perspektywy związane z harmonogramem imprez, miejmy nadzieję, nie tylko sportowych na stadionie pozwolą na wykonanie takich analiz, które zadecydują o tym, czy ten węzeł i to połączenie budować. Plan pozostawia taką możliwość. Kolejna uwaga. Odcinek trzeciej ramy komunikacyjnej w Lasku Marcelińskim należy poprowadzić w tunelu w celu ograniczenia emisji hałasu oraz zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Zaproponowanie jednoznaczne takiego rozwiązania w miejscowym planie, zastosowania takiego rozwiązania nakazowo, skutkowałoby znacznym wzrostem kosztów inwestycji, a z drugiej strony nie ma żadnych podstaw prawnych określających jak gdyby poziom hałasu dla terenów zielonych. Możemy się z tym godzić lub nie, natomiast taki jest fakt. Jak gdyby nie ma podstaw prawnych do zaproponowania tego w rozwiązaniach miejscowego planu zagospodarowania. Kolejna uwaga, należy zapewnić wgląd w opinie dotyczące budowy trzeciej ramy komunikacyjnej w Lasku Marcelińskim, a w przypadku odrzucenia uwagi dotyczącej zmiany przebiegu trzeciej ramy należy zapewnić wgląd w uzasadnienie prezydenta miasta oraz przedstawić pisemną opinię prezydenta miasta. Tu również ze względów czysto formalnych proponuję Państwu w imieniu prezydenta o odrzucenie tej uwagi, ponieważ wykracza to poza zakres ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. A, B, C, D, czyli to było pięć uwag osiedla Edwardowo. Tak jak mówiłem, kolejna grupa tych samych pięciu uwag została powtórzona przez osobę prywatną. W związku z tym odpowiedź taka sama jak poprzednio. Kolejna uwaga wniesiona przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa, że należy umożliwić dalsze funkcjonowanie na nieruchomości przy ulicy Węglowej 1 łamane przez 3 przedsiębiorstwa wnoszącego uwagę, prowadzącego działalność handlową oraz działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń biurowych i magazynowych. Proponujemy uwagę odrzucić z względów czysto merytorycznych. Nieruchomość przeznaczona jest pod budowę węzła Górczyn, także no, nie ma możliwości, przyjmując te standardy, te założenia, aby miała ona inną funkcję. Część działki pozostaje, ale tę część przeznaczamy pod zieleń urządzoną i infrastrukturę techniczną. Ta część nie mogła zachować swojego dotychczasowego zagospodarowania, gdyż po realizacji układu transportowego będzie pozbawiona obsługi komunikacyjnej. Kolejna grupa uwag wniesionych przez osobę prywatną. Należy poprowadzić trzecią ramę komunikacyjną z krajem Lasku Marcylińskiego zgodnie z załącznikiem graficznym. Tak jak już wcześniej do jednej z uwag osiedla Edwardowo jest podobne uzasadnienie. Byłoby to niezgodne ze studium, a równocześnie już w sposób jednoznaczny uniemożliwiałoby rozważanie włączenia ulicy Ptasiej w trzecią ramę komunikacyjną. Kolejna uwaga, należy zlikwidować wstawkę prostą na odcinku trzeciej ramy komunikacyjnej w Lasku Marcelińskim zgodnie z załącznikiem graficznym do uwagi. Z tego samego powodu jak przed chwilą proponujemy odrzucenie uwagi, ponieważ jest to rozwiązanie niezgodne ze studium i uniemożliwia realizację węzła Ptasia. Teraz ta sama osoba złożyła 4 uwagi o podobnej treści odrzucenie jej będzie propozycją odrzucenia ich jest ten sam powód, dlatego wpierw odczytam te 4 uwagi, a następnie uzasadnię ich odrzucenie. Treść pierwszej uwagi. Odcinek trzeciej ramy komunikacyjnej w Lasku Marcylińskim należy prowadzić w wykopie obudowanym w płytkim tunelu. Kolejna uwaga. Odcinek trzeciej ramy komunikacyjnej w Lasku Marcylińskim należy poprowadzić w wykopie obudowanym płycie i zagłębionym z obudową wyniesioną około 1,50 m powyżej poziomu terenu. Kolejna uwaga. Odcinek trzeciej ramy komunikacyjnej w Lasku Marcylińskim należy poprowadzić w wykopie o głębokości około 1,50 m i obudować ekranami przeciwhałasowymi z zamknięciem od góry. I kolejna uwaga. Przy trzeciej ramie komunikacyjnej należy osłonić kombinacją wału ziemnego teren 3ZL przy trzeciej ramie komunikacyjnej należy osłonić kombinacją wału ziemnego i ekranu dźwiękoszczelnego. Uzasadnienie dla odrzucenia tych 4 uwag jest takie samo. Byłby to znaczny wzrost kosztów inwestycji, a nie ma żadnych podstaw prawnych do stosowania tego typu rozwiązań. A decydowanie o tym, czy to będzie na głębokości 1,50 m, czy będzie wyniesione nad teren 1,50 m, to są też dywagacje, które zostaną rozstrzygnięte w projekcie budowlanym. Tu myślę, że pewnym elementem wejściowym będzie posadowienie trzeciej ramy na skrzyżowaniu z ulicą Strzegomską, gdzie trzecia rama ma być pod tą ulicą i to będzie jak gdyby determinować dalszy przebieg tej niweletę tej trasy. Kolejna uwaga tej samej osoby prywatnej, że należy wprowadzić ochronę akustyczną domów mieszkalnych i działek przydomowych wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej za pomocą ekranów lub pełnych ogrodzeń. Taka lokalizacja uniemożliwi obsługę komunikacyjną przyległych nieruchomości. Robienie ekranu częściowego nie ma żadnego sensu, a zrobienie ekranu ciągłego spowoduje to, co powiedziałem, odetnie od obsługi komunikacyjnej te obiekty. Ponadto, no nie tylko w ostatnim czasie, większość tych budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Grunwaldzkiej zmienia swoją funkcję albo na mieszkalną usługową, albo w całości usługową. Także w pewien sposób naturalny następuje tam zmiana funkcji na funkcję, dla której istotniejsza jest możliwość skomunikowania się ulicą niż zachowanie komfortu akustycznego. Także z tego powodu proponujemy tę uwagę odrzucić. Kolejna uwaga tej samej osoby prywatnej: należy umożliwić...
Przepraszam, panie dyrektorze, mam wrażenie, że wszyscy zajmują się wszystkim, tylko nie wysłuchaniem tego, co pan ma do powiedzenia. Wszyscy raczej myślą o tym, co za chwilę będą robili, niż słuchają. Ja nie wiem, co państwo będą robili, ale wszyscy dyskutują o czymś innym, mam wrażenie, zwłaszcza jeśli obracają się plecami do pan, do prezentującego umowy, projekt uchwały. W związku z tym nie wiem, czy już w tej chwili mam ogłosić przerwę, czy wysłuchamy prezentacji pana dyrektora. Czy pozwolą państwo na kontynuowanie, czy przerwa? Ogłaszam przerwę do godziny 12:00.